Witam wszystkich bardzo serdecznie w 567 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Paweł Stachyra
oraz Mateusz Zdanowicz.
Przy mikrofonie Mateusz Widut.
Ile wyświetlę odtworzeń, wow.
Mało, nie?
Mało? Dużo.
Nie, no to zazwyczaj jest więcej. No popatrz na przykład, o. Nie, no dobra. Tutaj,
no?
O.
No dobra, to. A to już więcej czasu.
A czekaj, to na pewno ten?
No to w takim wypadku Mateusz po prostu nie wiedział, że ogólnie mamy tyle wyświetleń.
Ten, tutaj jest na przykład tyle, a finalnie pokazuje.
No ale
tyle.
Tak samo jest na YouTubie. Jak sobie wejdziesz w panelu, masz faktyczną liczbę, a to potem aktualizuje tą.
Okej.
Okay. Tak, spokojnie.
Tak więc super wprowadzenie do podcastu. Polecamy się.
Mamy trzy
wyświetlenia. Jak chcecie posłuchać o wyświetleniach bez cyfry, to zawsze my. Polecamy się. Obserwujcie, lajkujcie, komentujcie. GNM+. Standardowo zaczynamy jednak od pytania, w co ostatnio graliśmy. I zacznę ja.
Okej.
Okay. A nie jakieś wasze głupie gierki. Grałem w Ad Infinitum. Grę, o której już trochę wspominałem, a propos tego, że widziałem ją na Gamescomie. Kilku Gamescomów chciałem ją ograć, ale Nakon, czyli wydawca gry, systematycznie olewał moje wszystkie maile. Tym razem nie dałem się i się udało. I się tym bardziej udało, że w ogóle Focus francuski odpisał mi i dał mi kod. I nawet powiedział, że da mi kod i na PlayStation 5, i na Xboxa, tak więc super fajnie. Chcę
konsolę ci
na peceta też wam załatwię, ale wracając, jest to gra rozgrywająca się podczas I wojny światowej. Wcielamy się w niemieckiego żołnierza. Co ciekawe, automatycznie mamy włączony dubbing angielski, ale polecam naprawdę dubbing niemiecki, bo świetnie. Jakby tutaj ci aktorzy, którzy zostali zatrudnieni, zresztą o tym w ogóle...
Weź pisz ten w międzyczasie tytuł.
Zresztą twórcy mówili, że bardzo jakby mocny nacisk kładli na to, żeby dźwięk w tej grze, udźwiękowienie, głosy jak super oddawały ten cały
powiedz,
klimat.
Powiedz, co to za gra.
Horror.
Możesz powiedzieć, że to trochę gra w stylu Bluebera, w sensie takiego Layers of Fear, coś w tym stylu, nawet takim prawie dosłownym, bo
czyli nie ma gameplayu.
Jesteśmy, no nie ma gameplayu, a chociaż wiesz, na samym początku dostajemy broń i możemy celować
intro,
i strzelać.
Nie,
bardziej gameplay w tych elementach jakby w tej rzeczywistości, w której jesteśmy w okopach podczas I wojny światowej, polega na tym, że się skradamy i musimy użyć po prostu naszego środowiska dookoła, żeby na przykład są jakieś, pojawiają się potwory niezidentyfikowane, nie wiadomo o co im chodzi. One są też trochę, można powiedzieć, metaforą pewnych problemów, które pojawiają się na wojnie. Na przykład głodu.
Głęboko.
Ołowiu.
Dużo jest w ogóle takich, wiesz, takich metaforycznych. O, to jest, wydaje ci się, że wiesz, o co chodzi.
Zmutowana nie? Puszka musztardy.
Trochę na siebie. Czy ty nas nagrywasz?
Właśnie.
No bo tak trzymasz.
Tak
dobra, ale wracając. Ale jest dużo jakby takich symboli w tej grze, nie? Tam jakiś matka bolesna, boska, coś tam i tak dalej. A w drugiej rzeczywistości, do której się co jakiś czas przenosimy, tak jak właśnie w ostatnim Layers of Fear, jesteśmy w jakiejś takiej willi, domie tego właśnie chyba żołnierza, którym sterujemy, który możliwe, że nie żyje albo żyje, i poznajemy jakby historię jego rodziny, tego jak oni zareagowali na jego śmierć. I tam jest dużo takich rzeczy, wiesz, że musisz znaleźć, nie wiem, 5 świec i ustawić je na świecznikach, i musisz znaleźć zapałki. I musisz.
Ale po co? Bo matka cię
prosi? W pewnym
prosi?
Momencie, nie, okazuje się, że matka trochę była obłąkana i trochę jeszcze bardziej się poprzestawiało w głowie, dowiadując się, że jej synowie, w tym ty, umarłeś, więc ona próbuje razem z jakimś takim wróżbitą narysować pentagram i przywołać ciebie, a ty to robisz jakby jako ty, nie? I to jest jakieś takie przeżycie metafizyczne. Ale tak czy inaczej, jakby klimat tej gry i to jakby, ona też trochę opowiada o tym, na przykład, kto brał udział w I wojnie światowej. To nie jest tak, że po stronie Niemców sami Niemcy byli, bo byli też i przecież wszystkie jakby ludy bałkańskie, mnóstwo Polaków i znajdujesz właśnie nieśmiertelniki, jest tam napisane jakiś tam Rafał Król i tak dalej, i tak dalej. Na razie jestem, wydaje mi się, w 1/3 gry, więc jeszcze trochę do końca, ale tak jak wskazuje sam Steam, recenzje w większości pozytywne i moje wrażenia też są w większości pozytywne. Oczywiście to nie jest gra jakaś AAA, tak? To od razu czuć, mimo że jest bardzo ładna, to jakby w sensie takim czasem siermiężność tej gry, taka prostolinijność, jeśli chodzi o technikalia, się pojawia, ale naprawdę bardzo ciekawy tytuł. Zresztą też taki międzynarodowy, bo zarówno podobno te studio chyba z Berlina oni byli, właśnie razem z francuskim wydawcą tutaj współpracuje, gra jest o pierwszej wojnie światowej, więc to też symbolika jest i w tym. Polecam.
No, ale mi się chyba nie chce.
No tak, bo ty masz jakieś lubię... te anime, Sea of Stars, ja krzyżacy lubię... anime, pograjmy, pośmiejmy się.
Ja nie lubię horrorów takich, co ale nie ma nie gameplayu. Jest...
No. Mm. Jakby wyszła w tym roku Amnezja, która znaczy, się wiem, dzieje to... też w okopach pierwszej wojny światowej, ale masz czasami coś robisz. No.
Tutaj no. też coś robisz. To nie jest tak, że tylko chodzisz
tak,
i
tak,
czytasz.
W Amnezji The Bunker masz, wiesz, masz broń. Rzadko używasz, no bo amunicji jest mała.
Ale możliwe, że tutaj też, nie? Tylko na ten moment jakby.
Tam drzwi musisz otwierać jakoś, na przykład rzucając cegłą w zamek, coś takie rzeczy. No ale mniejsza o to.
Jakby... Więcej interakcji z tym światem dookoła i przez to, że masz się czym zajmować,
skąd ty wiesz?
To się bardziej boisz rzeczy. No bo grałem w amnezję. A z twojego opisu...
Nie no, dużo tych rzeczy jest. Możesz nawet, wiesz, jest na przykład ten, jak to się nazywa? Kanał? Nie. Język? Sygnał Morsa, tak?
Kod Morsa? Kod.
Jezu, ale...
Mam zaćmienie mózgu.
Ja też.
Nie, nieważne, wiecie, to...
Jak no. się nazywa?
Alfabet Morsa.
Alfabet Morsa, Jezus Maria.
No jest takie dużo rzeczy,
grupowy że... Grupowy ten, grupowe zaćmienie.
Tak, grupowe zaćmienie. Jest na przykład taka minigierka, że musisz obczaić, jak... jakby odebrać ten kod alfabet Morsa, ten, to, na, to no co zostało nadane, a później faktycznie idziesz do tego gościa, który jest jakby w potrzasku i chcesz mu w jakiś sposób pomóc. No dobrze, ale powiedzcie, w co wygraliście.
Pawle?
Ja gram jeszcze w Starfielda, ale...
Ja tylko SOS znam, to?
Fajnie nie wiem, było. Nie mam żadnego pojęcia.
Ktoś wychwyci.
Fajnie było w Starfieldzie i tyle powiem.
Okej. Okay.
To jest odpowiednik tego, jakby kot mi przeszedł po klawiaturze, tylko w alfabecie Morsa.
Prawie, prawie tak.
No grałeś, grałeś coś, czy nie?
Tak.
Dobra. Ty grałeś w tej grze. A nie, powiedzcie o grze, o której zapomnieliście powiedzieć, a graliście. Czyli te anime krzyżacy.
Mówiliśmy o tym.
Ale nikt nie może tego znaleźć, a ja to potrzebuję, żebyście powiedzieli. Żebyście o tym powiedzieli. Nie ma dowodów.
Dobra, tylko problem jest taki, że już to grałem jakiś czas temu, więc spróbuję z pamięci sobie przypomnieć, co tam się działo, ale... Generalnie krzyżacy...
Nie, odpaliłem. To jest takie...
Krzyżacy anime to zabawna gierka, bo to jest w ogóle, nie spodziewałem się tego, ale to jest takie Slay the Spire w świecie krzyżaków. I dosłownie to jest jakby adaptacja tej historii, to znaczy masz różne lokacje
tak, i dlatego jest zabawne,
na mapie. Jakby. Tak, i to jest takie... Jakby kiedy zobaczysz sobie jakąś postać z tego, którą znasz książki, ale ta postać jest ubrana w taki stereotypowy anime pancerz tak, tak. albo... Półpancerz.
Masz
tak
jakąś tam jagienkę, czy jak one to tam się nazywały, ci bohaterowie tak. krzyżaków i oni są właśnie w strojach takich jak z Fire Emblem, czy tak. z jakiegoś Xenoblade Chronicles i to wygląda komicznie. Gameplay mi się, znaczy tak, Slay the Spire, bo jest ten element karciankowy, ale też mi się trochę kojarzył z niektórymi...
Tak, z Dungeon, może?
Może trochę,
bo też
ustawienie.
Masz jakby grupę tak postaci zamiast jednej.
Ale nie wiem.
Z czym ci się jeszcze kojarzył?
Chciałem powiedzieć, że Fire Emblemami tymi co. No bo masz ten Overworld, że chodzisz po mapce tak widocznie tak. od góry. Ale na dłuższą metę wydaje mi się, że nie wiem, ja w to grałem tylko z godzinę, więc nie wciągnęła mnie ta gra w ogóle. Bo tak dla Becky bardziej chciałem zagrać, przyznam szczerze.
A mnie ale... nie wciągnęła, widzisz.
Okej.
Okay. Co powiesz na to?
No to znaczy bardzo dobrze, bo to patriotyczne z twojej strony. Tak. A no ciekaw nie... jestem, ciekaw jestem, jak to. Znaczy pewnie. No nie, no bo my to inaczej dobieramy, bo pewnie dużo Polaków też poznami kupiło to z ciekawości. A nie wiem, jak to za granicą przeszło, ale w każdym razie, nie wiem, nie ma... Jak na klony Slay the Spire i tego typu gier, takie karciankowe, że masz walkę, ale tam są karty, to przynajmniej robi też inne rzeczy.
To może ja powiem, jakie tylko, te rzeczy są.
Że to nie jest tylko klon Slay the Spire, nie? O to mi chodzi.
Znaczy to jest klon Slay the Spire. No. Znaczy dobra, nie jest, bo gatunkowo... Po części jest inny niż taki typowy
I masz też jakąś fabułę.
Gdzie tam, wiesz, musisz podejmować wybory w czasie tej kampanii, gdzie idziesz, tak dalej. Tutaj niby też możesz dodatkowe misje robić i tego typu rzeczy, ale jednak ta mapa jest w miarę spójna, no bo to jest ten fragment tam Polski, powiedzmy, współczesnej. I tam Białorusi, Litwy, no, Ukrainy, tak dalej. Ale na przykład tutaj taka rzecz, która jest unikalna, to jest to, że te postaci, które masz ze sobą, one mają różne klasy i w zależności od tego, jaką mają klasę i też jakie mają specjalne swoje umiejętności, to reagują inaczej na to, jakimi kartami zagrywasz, więc to nie jest tylko takie budowanie talii, że budujesz talię pod siebie, żeby, nie wiem, no walić jak najmocniej we wroga w swoim zakresie, tylko szczególnie w późniejszej części gry właśnie to się bardziej zamienia już w takie kombinowanie, że okej, okay, więc tutaj tam za głową miałem powiedzieć. Tutaj jakiś Maćko wymaga ode mnie, żebym wykonał najpierw dwa ataki, później użył magii, a potem znowu ataku, nie? I dopóki nie użyję tych trzech ataków, powiedzmy, i magii jednej, to on tam, powiedzmy, zada 10 obrażeń. Ale jeżeli uda mi się użyć tych kart, które tutaj wymienione są, no to on zadałby jakiś specjalny cios, który zada 20 obrażeń i to jeszcze każdemu wrogowi. I tam no tak, tych poziomów jest chyba 4 albo 3, już też nie pamiętam do końca, ale to sprawia, że te bitwy są trochę takie bardziej taktyczne niż w większości karcianek. Jest dużo mniej losowości, bo te talie raczej jesteś zachęcany, żeby robić jak najmniejsze, co niby i w karciankach wielu jest, ma znaczenie, ale prawda jest taka, że często no jednak z tym rozmiarem talii to w tych singlowych karciankach się nie oszczędzamy. A tutaj jest warto i to tak nawet bardzo warto. Może trochę zbyt, bo potem ta walka już jest tylko pod to.
Tak, ale raczej poczekałbym na przecenę steamową, bo skoro to kosztuje tyle w cenie premierowej, to na pewno będzie w atrakcyjnej
50
cenie.
50 zł.
Będzie w atrakcyjnej cenie, sobie sprzedacie parę kart i kupicie grę karcianą, czy to nie jest piękne.
Mm-hmm. Nie, śmieszne takie. Na pewno pierwsze dwie godziny, powiedzmy, gry były spędzane na tym, że robiłem ciągle screenshoty i wysyłałem na grupkę znajomych, bo po prostu tak mi bawiła
ta gra.
Ale
na pewno jest to najlepsza adaptacja growa polskiej powieści historycznej.
Czy to nie jest zabawne?
Czy ja wiem?
Bo jest jakaś inna?
Jest Mountain Blade Ogniem i Mieczem.
Okej, okay, dobra.
Polski język jest nieobsługiwany.
Tak, nie jest.
A w tytule gry jest Krzyżacy po polsku.
Wiesz co, ja coś... Okej, okay, może teraz mam jakieś flashbacki z Wietnamu nieprawdziwe, ale...
Nie ma nawet napisów?
Mi się coś wydaje, że tu są, bo... Nie, nawet
nie, chiński uproszczony.
Hańba. No i gram po angielsku.
To nie wiem, może mi się coś tego, ale wydaje mi się, że tam jest język polski. Może po prostu informacje na Steamie
są nieaktualne. W ostatnich dniach w większości pozytywne recenzje.
Okej, okay, a ogólne recenzje są mieszane, więc tak, jestem ciekaw, czy się tutaj coś nie
musiało,
zmieniło.
Mogło się poprawić coś.
Albo wywalili język polski.
I patrz, Polacy, mój ci on, mieczów ci u nas dostatek.
Nie, ale to jest właśnie takie dla
w sumie
samego...
lepsze niż książka.
Dla mnie warto w to pograć dla samego absurdu, bo mówię, to jest jakby...
Danusia zdechła i depresji dostała.
Pierwsze godziny spędzicie po prostu na przecieraniu oczu i...
Nie taki wyłaniu mamy. Mamo, tak, zobacz, co się dzieje.
Tato, ty lubisz Krzyżaków. O!
Tak, pograjmy sobie.
Mam grę Krzyżaków. Synek, masz grę Krzyżacy? Daj pograć.
Ale chciałbym zobaczyć minę takiego taty pana Krzyżaków.
Dobra, no to...
Jak zobaczy Hatsune Miku jako tam basienikę.
To mamy za sobą. Mieliśmy opowiadać o dodatku do Cyberpunka, ale nie mamy. Dlatego porozmawiamy
teraz komuś z tego projektu się zrobiło przykre, jak
tak powiedziałeś. Najbrzydszej grze 2023 roku, czyli Lies of P.
Czemu ty zawsze musisz być tak negatywnie nastawiony?
No, nie, ja robię clickbait. Po prostu wersja audio.
I tak nigdy nie dajemy...
Ale oszukiwanie to nie jest clickbait.
Nie oszukuję. Dzisiaj naprawdę widziałem screena i tak myślę, kurde... Przecież to mogłoby wyjść na PlayStation 3.
Pewny jesteś, że nie widziałeś screena z Bloodborne'a?
Albo z Mortal Kombat w wersji na Switcha.
Nie, na 100%.
Dobra, nieważne. Zanim Lies of P, to tak, już możecie na kanale posłuchać recenzji Mortal Kombat 1 na audycji ostatniej, gdzie z Pawłem Typiakiem, jako rzetelni recenzenci bijatyk, jedyni w Polsce. Nie wiem, no. Ale tak, bo ja się skupiam bardziej na online, więc dla mnie to jest takie, no... Frustrujące trochę doświadczenie ten Mortal nowy, mimo że jest bardzo fajny w singlu i są fajne postacie, system cameo wymiata, prawda? Ale w online są takie głupie decyzje, których nie rozumiem po ogrywaniu przez tygodnie długie Street Fightera 6 po prostu.
To powiedz jedną taką rzecz.
Jak gramy rankedy, to nie...
A po polsku?
To bardzo rankingowe mecze.
O.
To bardzo rzadko mamy opcję, żeby odrzucić pojedynek. Okay. Czyli przydzielacie kogoś i jest takie na górze, że widzisz, że ktoś ma 150 pingu na przykład, no to ja nie chcę z nim grać, bo to będzie szansa na slidefest, slideshow. Ale
bo
nie ma
jak
opcji
ktoś
wrzucania.
Ma, dla graczy, którzy nie wiedzą, jak ktoś ma słaby internet...
Bez przesady, aż
używasz, tacy... używasz jakichś słów, nie wiadomo.
Nie słuchają, to nie jest audycja, tu nie słuchają nasz babcie, jakiś, który przypadkiem włączyły internet.
A skąd wiesz?
Chodzi o to, że tak, że w bijatykach, jak nawet ktoś ma lekko za duży ping, to jest duży problem, bo...
nie. No dobrze, no mów.
Tak.
Bo wtedy widzicie, że wasz przeciwnik zamiast się poruszać płynnie, to jakby tak teleportuje się troszeczkę, jakby co chwila zmienia pozycję.
Słowa.
Teleport jest po polsku, już nie mam.
No dobrze, dobrze. Nie, myślałem, że powiesz, że tam, wiesz, tam crashuje się,
stuttering, powiem, coś takiego. No, natomiast czasem można odrzucać pojedynek. Na jakieś 100 gier, które rozegrałem, z 5 razy mogłem odrzucić pojedynek, bo to gra jakby arbitralnie...
Ale te 100 gier to były, wszystkie się zacinały, czy...
Nie.
Ile tam ci przeszło, tak... Z połowa się zacinała.
Z połowa się zacinała, przy czym tylko część z nich tak, że da się znieść jeszcze te mniejsze lagi, ale tak z 20% naprawdę takich irytujących, że mimo, że wygrywałem po jednym pojedynku, bo jest do 3 zwycięstw, to i tak wychodziłem i miałem przegraną, bo nie mogłem grać z kimś takim.
Jak to jest, że mamy 2023 rok, a w bijatyki dalej nie da się grać przez neta?
Bo jest premiera.
Da się. Street Fighter 6 bez problemów, Tekken 7 nawet w becie działał dobrze. Co tam jeszcze wyszło? Guilty Gear nowy, który wyszedł, to NetherRealm nie potrafi. Natomiast właśnie gra ma jakiś system, który nie wiadomo jak działa, że jeżeli gra uzna, że ktoś ma bardzo złe połączenie, to wtedy możesz odrzucić. Ale nie wiem jak to działa, bo to jest takie zupełnie randomowe. No więc to jest, i też głupie jest to, nie podoba mi się, że w ich systemie rankingowym wszyscy trafiają na początku do tej samej puli. Nie ma tak jak w Street Fighterze czy Tekenie, że jakby masz place... mecze przydzielające cię do jakiejś ligi, nie, rangi. I grasz te parę meczów i cię przydziela do jakiejś rangi i grasz z ludźmi, którzy są na twoim poziomie. Tylko tu wszyscy są naraz, w początku w tym samym jakby w tej puli. I nawet jak przegrywasz, to na początku levelujesz i tak. I więc, no, ale mniejsza o to, bo jak już się gra i jak działa...
Zdobywasz poziomy.
Tak. Jak już się gra
ale
i jak
mów,
działa...
bo ja na przykład nie jestem się na bijatykach i dużo mi to rozjaśnia, jak używasz języka polskiego.
No, widzisz, i jak już się gra i jak działa, to jest naprawdę fajne. Bo jakby ten system Cameo nie ma polskiego odpowiednika, tak się nazywa też w polskiej wersji system Cameo. Cameo to są postacie, jak nie pamiętacie...
Gościnnych występów.
Nie. To jest oficjalne nazwnictwo.
Ej, nie ma recenzji, a dzisiaj premiera?
Premiera jest dopiero zaraz pewnie, jakoś o 19 podejrzewam.
Okej.
Bo tak, Early Access był w czwartek. Natomiast chodzi o to, że macie te postacie Cameo i to są postacie osobne od głównego rostera, czyli zestawu postaci dostępnych na początku, których jest 23. To macie też chyba kilkanaście postaci właśnie Cameo i wybieracie na przykład, że o dobra, gram sobie Raidenem, a moją postacią Cameo będzie Sonya Blade albo będzie Sub-Zero, ale z innej czasoprzestrzeni, bo to są inne postacie i potem podczas meczu, jak gracie na PlayStation, to wciskacie R1 i wtedy ta postać Cameo wpada na arenę i robi jakiś cios, jeden z trzech ataków dostępnych, więc to te postacie Cameo służą do tego, żebyście sobie przedłużali combo, żebyście się jakoś ratowali przed jakimś atakiem, czy coś takiego. Także to jest fajny system i dużo z nim jest eksperymentowania na pewno, więc dużo czasu spędziłem w treningu samym, żeby po prostu eksperymentować z różnymi kombinacjami postaci.
A te postaci Cameo, gościnne, to są postaci... to są tylko postaci, które są też postaciami w grze?
Nie.
Albo tylko postaci, które są nie postaciami w grze? Czy to jest mieszanka jakby?
Wszystkie postacie Cameo to nie są postacie z gry?
Poza przypadkami, gdzie na przykład masz Sub-Zero, który jest z innych czasów.
No to tak.
Bo
to...
masz, rozumiem, Sub-Zero w normalnym
W normalnej
zestawie.
Grze jest tak. I tak samo jest normalny Johnny Cage i będzie też Johnny Cage właśnie, ale to będzie w DLC. Czy masz też Skorpiona normalnego, masz Skorpiona?
Jaki drugi Johnny Cage będzie?
No z innych, Van Damme. Van Damme
właśnie, tak. A jak ci podoba voice acting? Bo ja słyszałem właśnie...
Świetny jest voice acting, poza Megan Fox. Która
naprawdę?
Nie wiem...
Bo ja słyszałem Van Damme'a i też nie...
A nie, Van Damme'a nie ma w grze jeszcze, więc
ale,
ja nie wiem.
Ale słyszałem pyłki jego...
Okej, okay, to możliwe.
W sieci już są jego te... Okay.
No
finishery.
Tak, bo pewnie data mining
w sensie
był...
Fatality.
Tak, ludzie wygrzebali z kodu pewnie, natomiast... No bo tak to jest jak za którymiś aktorów, którzy nie są voice aktorami, no bo jak na przykład Megan Fox coś mówi, bo ona jest w fabule postacią, tak na szczęście bardzo krótko, ale jest, i tam postacie normalne mówią coś takim tonem, takim, no to zaraz coś tam zrobimy, takim, no, takim przehypowanym tonem, bo to jest taka gra i taka opowieść, a wchodzi Megan Fox i mówi, no dobrze, to teraz takim jakby normalnym tak. głosem mówi to. Jakby w ogóle nie było reżyserii tego voice actingu, tylko jakby jej kazali w domu nagrać i przesłać pliki MP3.
Jak na tym, jakby, jak ja tego słuchałem, to mi się
bo ona nie jest złą aktorką przecież, nie? Ona jakby
no, tak, okay
normalną jest, jest jakby tak. Na poziomie jakimś tam.
Na pewno w horrorach sobie już, w horror, około horrorowych powiedzmy filmach zrobiła już na tyle renomę, że może występować jak takie cameo.
No.
Natomiast ja miałem wrażenie, jak tego słuchałem, że to jest jak są te strony internetowe, gdzie wysyłasz komuś tam stówę i on ci nagrywa
życzenia,
wiadomość.
Tak, no.
I że to tak wykupili u Megan Fox.
Mam wrażenie nawet, że balans dźwięku jest przy dialogach jakiś skopany. Nie wiem, jak to wyszło. Ale ona też podkłada głos pod Nitarę, to jest taka wampirzyca i to jest też najnudniejszy design postaci od dawna w Mortalu, jeżeli chodzi o wizualny design. Projekt postaci, przepraszam. No, więc fajny system walki, trochę problematyczny online, więcej w recenzji, ale graliśmy jeszcze, nie wiem, ja grałem w Lies of P, od wczoraj gram, już pograłem jakieś 7 godzin, bo do drugiej siedziałem i grałem w Lies of P. Bardzo mi się podoba, podoba mi się bardziej niż demo, może dlatego, że potem się odblokowuje ten cały system tworzenia broni i dosyć często się zdobywa te nowe bronie, mam wrażenie, że częściej niż w innych Souls-like'ach się zdobywa nowe bronie, co jest bardzo fajne, bo tutaj każda broń, nie wiem, czy to było w demie, ten system? Crafting broń, że każda broń to jest rękojeść i ostrze, albo jak nie ostrze,
to tak.
No i możesz sobie tworzyć broń, czyli z każdej broni dostępnej w grze możesz wyjąć ostrze, czyli jak to jest pałka, to nie ma ostrza na końcówkę, i połączyć z dowolną rękojeścią, z dowolnej broni. I to sprawia, że możemy łączyć jakby styl walki częścią broni ze statystykami, co ja mówię, jak to powiedzieć po polsku, no? No bo rękojeści są pod statystyki jakby.
Rękojeści czyli, dają statystyki, tak, rękojeści dają statystyki, czy jakieś tam końcówki.
Rękojeści się skalują do statystyk. O, to jest chyba dobrze powiedziane. Okay. Czyli na przykład
czyli końcówki się nie skalują.
Nie, końcówki są tylko od ataków. I co
bo
ciekawe,
w Souls-like'ach warto jakby wyjaśnić szybko.
Czyli w grach podobnych tak, do Dark Souls.
Tak. skalowanie polega na tym, że w zależności od tego, jaka umiejętność nam wzrasta, uderzenia tu bronią są lepsze. Więc jak skalowanie na przykład broń ma na siłę i na inteligencję, to moc uderzeń tą bronią będzie rosła, kiedy będziemy rozwijać siłę i inteligencję.
Więc tu jest tak samo i to jest przy rękojeściach właśnie. Ja gram na siłę na razie. Dowiedziałem się, że potem niestety dopiero po 7 rozdziale można sobie respekt zrobić i chyba zrobić na zręczność. Mhm. Bo jest bardzo dużo fajnych broni, które wyglądają super i na zręczność właśnie. Ale no, jakby to jest bardzo fajny system, bo jest strasznie, ja bardzo lubię eksperymentować w grach, więc tu jest jeszcze masz eksperymentowanie właśnie z tym, że sobie naprawdę możesz bardzo dużo wymieniać i próbować, jak to działa, bo masz też ten kącik w tym hubie do treningu na manekinach i możesz wszystko sprawdzać na bieżąco. Dochodzą do tego ręce, te mechaniczne, jak w Sekiro, tylko lepsze niż w Sekiro moim zdaniem, bo częściej się je faktycznie wykorzystuje w walce. Nie są takimi gimmickami, jak mam wrażenie, jak były w Sekiro. I dużo razy można z nich korzystać, całkiem zanim się wyczerpią. I to może być porażenie prądem, jakiś tam miotacz ognia już sobie znalazłem teraz, stworzyłem z jednego bossa. Jest na przykład ręka, która ci pozwala parować, blokować ciosy, więc masz jakby normalne pary, jeszcze masz dodatkowe pary, drugą grą. Więc,
a jak to działa, że...
Nie, bo jeszcze nie zdobyłem, ale widziałem, bo jak podchodzisz do craftingu, to tam ci pokazuje, co jest do stworzenia.
Do wytwarzania przedmiotów.
Tak, i widzisz, jakie
są... możesz parować.
Tak. Natomiast, no nie, bardzo fajnie się gra. Wydaje mi się, że troszkę może... Albo trochę poprawili system uników, albo ja się po prostu już wiem jak to grać z dymem, bo na przykład tego klauna pierwszego, którego puknąłem za 10 czy 15 razem w demie, to teraz za pierwszym razem położyłem.
Okej.
Okay. Więc, a nie sądzę, że jest łatwiejsze.
Bardzo możliwe, bo jednak jeżeli to są nowi twórcy
po prostu już wiem,
grę
że trzeba...
w tym gatunku, no to może chcieli troszkę wiesz, że tak, no patrzcie, to
nie, bo
jest
widzę po opiniach, że raczej jest tak samo. I też drugi, trzeci boss już są faktycznie trudniejsze. Natomiast wydaje mi się, że jak zaczynacie grać w Lies of P, to pamiętajcie, że parowanie jest najważniejsze. Nie uniki. Uniki są dobre, jak walczycie z mobkami, to spoko, ale z bossami to jednak najważniejsze jest parowanie ciosów i blokowanie jednak. Więc jest bardzo fajnie i to jest najlepiej zoptymalizowana gra, przynajmniej u mnie. Na PC-cie, naprawdę. I mam wrażenie, że na Twitterze też ludzie mi pisali, że jakiś tam super i... No bo mam tak, najwyższe ustawienia możliwe, wszystko jak na największe, 1440p i mam 60 klatek, stabilne, takie gładziutkie i wyłączyłem DLSS i FSR, czyli nie włączyłem żadnych wspomagaczy.
No ale
i
jakby... masz taką kartę, szczerze mówiąc, musisz przyzwyczaić się, że teraz ci gry będą chodzić dobrze. Nie. 60 klatek to nie jest tak
no, ale,
dzisiaj.
Ale panie, to czemu Starfield nie może tak zrobić?
Bo Starfield jest beznadziejny.
To czemu Mortal Kombat
w sensie, wiesz,
kutscenki haczą w Mortalu?
Sklejony taśmą klejącą jest.
W Mortalu haczą kutscenki. Jakie jeszcze gry były? Szybko mówcie mi. Dead Space'a sobie zainstalowałem znowu.
Porównać się z Elden Ringiem. Bardziej, że też no, są no, ale... z otwartym światem, więc no dużo właśnie. Bardziej intensywny.
Więc bardziej myślę o Dead Space, nie? Który też ma problemy, bo sobie zainstalowałem, jak zupgrade'owałem kompanię i też mi gorzej chodziło.
Nie znam w sensie, odpowiedź.
Inaczej.
Bo ta gra jest brzydka.
Te gry chodziły dobrze, ale jakby musiałem włączać DLSS w wielu przypadkach, nie żeby działały lepiej. A tutaj bez DLSS-u jest super i naprawdę z żadnych zacinek...
Okej, ale jest limit 60, tak? Na sobie jest klatek.
Nie, bo widziałem, że inni ludzie grają w większych, więc ja po prostu ustawiam 60, bo nie wiem czemu.
Właśnie też się zastanawiam, właśnie o to mi
ja
chodzi,
nie widzę
bo
takiej
60 to bez DLSS to nie jest aż tak trudno chyba w tych grach osiągnąć.
Jest, jednak. Jest. Jak sobie, może nie bo widzisz ja... czasem tych spadków do 55 czy coś.
Nie, bo ja mam ciągle włączony ten brzydki wyświetlacz w ogóle, nie chcę się go wyłączyć, ten NVIDIA-owy, ten podstawowy.
Ale jest ładnie, jest fajna, jest fabuła, jest nawet spoko w tej grze.
Co, oni mają Japończycy z tymi wymiennymi rękami, bo tak w ciągu ostatnich lat to tak Sekiro, Metal Gear Solid 5, to nie przez ostatnie lata, Devil May Cry 5. Teraz to.
No fajne to już, są, no.
To już, a czekaj, Lies of P to nie Japończycy, nie?
Koreańczycy chyba.
A, no.
Azjaci.
Azjatyckie studio. No,
ale mi się bardzo podoba. Jest w Game Passie, bo nie powiedziałem, więc grajcie sobie w Lies of P. No i ładne jest też. Mi się podoba. Nie, Mateuszowi się nie podobał, zobaczył screena. Mi się podoba bardzo.
Ja grałem w ten. Grałem w demo.
Na Xboxie.
Na PlayStation 5.
A, dobra. No ale na PC ładnie.
Dobrej konsoli mocnej.
No to
nie najmocniejszej, bo o najmocniejszej powiemy teraz.
O tak.
Bo możliwe, że będzie jeszcze mocniejsza,
nie.
Może lepsza,
nie będzie.
Może gorsza, kto wie. Ale otóż nadchodzą gigantyczne doniesienia ze stajni Microsoftu, jak to się mówiło 10 lat temu.
Jak widać teraz
Xbox
też.
Series X Refresh Codename, czyli nazwa kodowa Brooklyn. Ma być to Xbox, ten X, ten
nowy
najmocniejszy,
Xbox, ale nie będzie
w nowej
mocniejszy.
Obudowie, takiej, tak. Która wygląda jak...
Wygląda jak...
Mój odświeżacz.
Jak nawilżacz,
nawilżacz powietrza. Dokładnie identyczny. Nie, no bo to musieli nic zrobić
to
na
wam
tym.
Wygląda jak nawilżacz powietrza?
Ja mam taki, biały.
Tutaj jest, wygląda jak...
Xiaomi. Tutaj jest przycisk włączania, tu jest dioda. I tutaj jeszcze jest tylko...
Okej, no w każdym razie chodzi o to, że to jest walec, tak? Stojący walec, taki...
To wygląda jak te takie wyrzutnie rakiet na helikopterach Hydry.
Albo tak, nie? Takie... bo ma takie otworki. Tak. Nie,
bo tak jak pamiętacie, jak wyszedł Xbox Series X, to były te memy, gdzie Phil Spencer trzyma wyrzutnie rakiet z
Więc
komando.
Właśnie, jak nas tylko słuchacie, to jak Series X wiecie, jak wygląda, to jest kwadratowy,
faktycznie.
To samo, tylko
to
prawda okrągłe.
Faktycznie wygląda jak nawilżacz,
no super, no. Może będzie mieć taką funkcję dodatkową, nie wiadomo, nie?
Oby.
Natomiast
nie musiał mieć
znaczy, ja pamiętam, że te pierwsze. Pamiętacie, jak wyszedł Series X, to tam dym leciał ostro dosyć, tak. Więc.
Z jednej tylko, nie? Natomiast na wstępie warto zaznaczyć, że to nie będzie mocniejsza konsola. Więc Phil Spencer nie kłamał, jak ostatnio mówił, że nie planują mocniejszej konsoli, tylko to będzie taki
ale
refresh.
Ale jest napisane The Most Powerful Xbox
bo
Ever.
Bo będzie nadal.
Now,
nie?
Adorably, no digital. To będzie potęga w tym, żebyś nie kupował sobie gier fizycznych tak. I nie zachowywał
znaczy, ale może tak, może wspomnijmy o tych, bo są te jakieś ulepszenia oczywiście w tej konsoli.
Nowe Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.
Mniej prądu będzie żreć.
6 nanometrów, jeśli chodzi o proces wytwarzania układów tych scalonych. Co dzięki temu będzie 15% mniej energii pobierał. Będzie pobierał tylko 20%. Jakby jak macie
no
standby Xboxa Series S i on pobiera mało, to ten będzie pobierał 20% tego, co on pobiera. Więc super mało. 100% do recyklingu opakowanie, więc dostaniecie go w gazecie na kiełbasę.
Tak.
Ta sama cena za mniej, bo nie będziecie mieli już napędu, czyli $500, czyli
to jest bardzo,
2300 zł.
Bo zaznaczmy, że ten slajd, który oglądamy i w ogóle te dokumenty to są takie wewnętrzne dokumenty Microsoftu i to pewnie była prezentacja dla właśnie tych tam wewnętrzne po prostu. No ale tak. Są też dokumenty, które wyciekły z tego całego śledztwa a propos monopolu Microsoftu.
Warto powiedzieć, jeszcze... że wyciekły te rzeczy nie ze względu na jakiś tam leakerów.
Tak, tylko Microsoft.
Jak tutaj donosi Washington Post chyba właśnie, to prawdopodobnie Microsoft sam sobie zapostował.
A propos jeszcze tego Xboxa, to nasz dobry znajomy z Twittera, Paweł Jess Corden, ten, który mi uświadomił, że jest fanboyem Xboxa, ja faktycznie jest, dziś się przekonałem, no. Bo patrzę pod tym newsem, że ktoś narzekał na brak napędu, że to trochę głupie ze względu na tam, bo Microsoft kiedyś mówił, że chcą dbać o, jak się mówi po polsku?
Digital preservation, czyli byłoby takie, preservation, czyli że
zachowanie
tak? No. Konserwacja gier, jakby, no. Że
żeby, bo masz chodzi o to, płytę i ona jest o to, na że
upada, jeżeli macie grę, która jest tylko cyfrowa i platforma, na której ta gra jest dostępna, upada lub zostaje zamknięta, no to tracicie całkiem
albo
dostęp
albo mija licencja na
gry.
Muzykę.
Tak, może być w ogóle być tak, że nie możecie nigdzie kupić tej gry, czy coś w tym rodzaju, więc jeżeli macie ją fizycznie, no to jest troszeczkę inaczej, tak?
Ja dodam tylko jeszcze, nie, że zamiast tego napędu będzie 2 terabajty dysku, w teorii, to jest to za to. I wszystko będzie USB typu C, włącznie z zasilaniem, a ty wracaj do fanboys.
Nie, bo tylko chodziło mi o to, że właśnie tam ktoś na to narzekał i Jess Corden napisał, że no ale przecież będzie digital preservation. Tak. Co to znaczy?
On pod
co to jest cyfrowe?
Ten człowiek nie umie łyknąć nawet najmniejszej krytyki tego. Ale no, w sumie z drugiej strony pisze dla Windows Central. Więc...
No tak, niby to. Ale...
ale ja mam jeden problem. No to w takim razie, jeśli to będzie odnowienie Xboxa, to znaczy się nie będzie sprzedawanego Xboxa z napędem.
No na nie. To wychodzi, chyba że będzie serwis, znaczy... chyba że zostanie w sprzedaży. Znaczy wiesz, bo teoretycznie te konsole nie znikają od razu, nie? One są w magazynach, zalegają i...
No dobra, no ale to nie jest jakiś gigantyczny problem. No i nie będziesz wydawał gier fizycznych już za bardzo. Albo nie tak dużo.
Wiesz co, a tam macie gdzieś pełny ten slajd, powiedzmy, który tam był, jeżeli chodzi o cały ten spiskę sprzętu, który planują wydać, bo gdzieś tutaj mam.
To poszukaj.
Bo chodzi o to, że tam ale z drugiej strony... chyba nie było, że oni zastępują.
Właśnie, nie było, nie ma mowy
jakby,
o tym.
To jest dodatek, po prostu tak, to jest kolejna to jest tak, propozycja.
Jak masz, to jest tak jak masz PS5 i PS5 Digital, nie?
Tak, to jest bardziej... PS5 Digital, tylko w formie Xboxowej.
Więc nie sądzę, nie, bo niemożliwe, bo przecież zaorali
swoje... I będzie
swoje...
tyle samo kosztowało?
No.
No.
No bo ma większy dysk, ale nie ma napędu, więc jakby się wyrównuje.
Mniej ciągnie
prądu. Chodzi o to, że Microsoft przecież cały czas tam się chwali tą wsteczną kompatybilnością, więc jak masz płyty z Xboxa 360, to nie mogliby wycofać konsoli z napędem jednak zupełnie.
A czy nie mogliby, to już inna sprawa.
Czy bagaż byłby.
Już udało im się chyba, albo uda im się kupić ten, więc po co im tu więcej?
A, no tak, natomiast...
Dobra, dalej więcej naszego jeszcze... akcentu wschodniego. Powiedzmy, że wow, nowy kontroler, Sebil. Tak. A może CBX?
I będzie podobny do DualSense'a tak. Od PlayStation 5, czyli haptyka, taka jak w tych triggerach będzie. Żyroskop ma być lepszy, a nie, w ogóle nie ma żyroskopu w tym, w normalnym padzie od Xboxa tak. Chyba, więc będzie żyroskop. Czyli Microsoft się dostosuje pod względem właśnie kontrolerów do PlayStation. Jeżeli chodzi o timeline'y, to moim zdaniem możemy zupełnie olewać w tym temacie, bo one są przestarzałe. Jak tam jest ta rozpiska dat premier i że Starfield zadebiutował rok temu, nie, w niej.
Tak, ale więc, to też, bo tam w ogóle według tej rozpiski nowa generacja Xboxa 2028 rok.
No, to są jakieś stare.
Więc, ale to i tak już pokazuje, że no, to było oczywiście, że oni od premiery Xboxa Series X pracują nad nową generacją, bo to zawsze tak jest, że jakiś research and development siedzi nad tym i pracuje, żeby to zrobić, ale teraz przynajmniej wiemy, że to gdzieś tam jest już w zasięgu wzroku. Tam w ogóle pojawiły się inne tytuły, jakieś typu remaster właśnie tego Fallouta 3. Tak, remaster Elder Scrolls 4, czyli Obliviona.
Tak jest.
I to jako remastery, to nawet ma sens, I guess? Bo...
No, to już o tym mówiliśmy, bo to też osobno wyciekło kiedyś, że remake, czy tam remaster Obliviona ma
tak,
być.
Tak, bo to jest jakby... W sensie remake'ować te gry, bo remake'ować grę to jest wielkie przedsięwzięcie, to jest zrobić nową grę, nie? A remaster z kolei bardzo starej gry, to trochę głupie przedsięwzięcie, bo tak jakby dostajesz tą starą grę, którą trzeba by zaktualizować trochę, nie?
No a Fallout 3, teraz weź teraz graj w Fallout 3, właśnie z tym modelem strzelania, nie?
To jest... ja jestem ciekaw właśnie, czy oni to trochę tam pod, wiesz, pod... Przepraszam jakimiś nowymi pomysłami, tak, bo pomysł na przykład taki, żeby to chociaż...
Z Mass Effectem się
przynajmniej
troszkę
udało. Do poziomu New Vegas, żeby to podciągnąć. No. A to, właśnie, Mass Effect to jest remake 1.
No
oni mówili, że to jest remake, a potem dwa remastery, nie?
No właśnie tak, okej. Okay.
To też było takie...
No nazywali to bardziej tak, że remake remaster.
No w sumie tak. Może właśnie, ja myślałem, że to może w tą stronę pójść, bo Mafia miała, tak, to powaliło mi się teraz, że to Mafia zrobiła remake i dwa remastery, tak? A W przypadku Mass Effecta faktycznie to był też niby remaster, ale taki mocno podrasowany i to myślę, że mogliby celować, żeby to było sensowne. Tam się pojawiło też w jednym mailu
mam listę tytułów.
O Red Deadzie dwójce, który miał mieć wersję next-genową w tym roku. Tam timeline oczywiście się nie zgadza, w sensie tam powiedzmy daty, ale...
No jest dwa lata opóźnione wszystko na tych timeline'ach. Myślę, że nie pokazuje tego teraz tutaj, ale po prostu Redfall, Starfield i tak dalej.
Może to było robione przed COVID-em, czy coś takiego.
No na pewno.
Natomiast jeszcze warto znaczyć, że na tej liście gier, które mają się... Tak, to są gry, które miały powstać, ale nie wiadomo, czy do tego czasu ich nie anulowano, nie? Więc w każdym razie na tej liście jest na przykład Dishonored 3 i mnie to bardzo cieszy i mam nadzieję, że nie anulują tego projektu, że on faktycznie cały czas powstaje w Arkane. I są tam jeszcze takie gry jak sequel Ghostwire Tokyo, więc 5 milionów graczy zagrało, czy tam 6, więc nie wiem, czy to nie za mało, ale no, chcieli kiedyś robić na pewno. Mhm. Standardowe rzeczy typu The Elder Scrolls 6, który ludzie się dziwią, że jest ekskluzywem na Xboxa The Elder Scrolls 6, bo też potwierdzone teraz, w sensie wyciekło. Jakby no tak. No.
To było jasne, aczkolwiek dla niektórych chyba jeszcze tak nie na tyle jasne.
Aczkolwiek głupio dla fanów Sony, no trudno.
W ogóle tak chciałbym tylko wtrącić szybciutko, że bo cała prezentacja, wiecie jakby czego się tyczyła. Ona jest, to jest plan Xboxa do 2030 roku, taki jakby ich, wiesz, roadmap.
Okay. Trzeba mieć plany.
No ma to sens. I tam jeszcze było,
jest
bo wyciekły właśnie też maile, nie? I jeden z takich śmieszniejszych maili, co ludzie tak teraz komentują, to że faktycznie Microsoft chciał kupić, może nie chciał, ale że Phil Spencer rozważał, że o, fajnie by było kupić Nintendo i tam trzeba z nim pogadać, coś tam, czy się zgodzą.
Tam było nawet, że już jest, że już rozmawia z nimi na bieżąco, w sensie raczej o współpracy, nie o wykupie, tylko że ma kontakt i że dotychczas nie było ku temu pola, ale teraz tam inwestorzy troszkę się zmienili i jest szansa, że pojawi się tutaj okno dla nich i twierdził, że to byłoby po pierwsze dla niego taki ruch karierowy życia, a po drugie, że to by się opłaciło obydwu firmom z całą pewnością. Co ciekawe, właśnie przy okazji mi się kojarzy, bo teraz wyciekł ten mail też po stronie Sony, gdzie oni tam pisali o tym zakupie, był komentarz zakupu Activision Blizzard i tam było, że jakby analizowali, jak się nazywa ten szef Sony? Ale wiecie, zaraz mi powiecie, jak się dowiecie. W każdym razie...
Jim Ryan,
tak. On sobie z kimś tam mailował i analizował, dlaczego w ogóle Microsoft kupił to Activision. I tam są dwie opcje, nie? Albo mobilki, bo ten King, tak, on tam za 5 miliardów kupiony przez Activision, a wart 50 miliardów dzisiaj.
No tak.
I że to jest jedna opcja, owszem, ale wtedy też sporo przepłacili tak naprawdę za to, co ten. Natomiast jeżeli faktycznie planem było to, żeby odciąć Sony od Call of Duty, to oni taką ekskluzywność trzech następnych kodów to mogliby kupić sobie za 5 miliardów i totalnie przepłacili, że tak jakby nie ma szans, żeby im się to zwróciło według Sony wewnętrznej komunikacji.
Ale z drugiej strony to mogło być takie, wiesz...
Mogło, ale to jakby... to była taka luźna w miarę gadka, nie? No bo tam też, że nie tracę...
Takie kopium.
Tak. Że jestem spokojny o nasze dziecko, tam wiesz, takie rzeczy.
Albo po prostu masz pieniądze, jestem to inwestujesz.
Jestem spokojny, Jim se pisze, jestem spokojny, podniesiemy ceny plusa na przykład, spokojnie będzie...
W ogóle Dishonored 3 to wspomniałeś?
Bo to jedyna gra, która mnie ekscytuje z tej listy tak bardzo, nie?
No co ty, a remaster Fallouta 3?
Znaczy Obliviona, ale remaster sprawdzę chętnie.
Obliviona to tak, no.
Ghostwire chętnie sprawdzę, ale tam nie ma takich, żebym się jarał czymś, nie?
A tutaj...
Doom Year Zero, nie wiem co to jest, czy to jest remake jedynki może?
Właśnie nikt nie wie, więc to też może być kolejna odsłona. W ogóle tutaj jest Elder Scrolls 6 oryginalnie 2024 rok.
Fiskalny. Czyli tak, nawet początek, no ale
to
też.
Ale to chodzi o to, że już miał być, tak? Natomiast tutaj są jeszcze konsole nowe, w sensie, bo to tak, cloud console, tak, ale jeszcze w na rozpisce takiej że pojawił się rysunek handhelda, tak? Właśnie tego xboxowego.
Fajnie było, ja powiem wam, że rozważyłbym zakup handhelda od Microsoftu, który pozwoliłby po prostu, że handheld do Game Passa. Że nie, że grasz w chmurze, tylko masz handhelda, na którym masz apkę Game Pass. Mhm. Nie, że musisz tam coś, jakieś, bo na Steam Decku teoretycznie można, ale to trzeba jakoś tam obchodzić dookoła. Można w chmurze łatwo grać, ale jak sprawdzałem, to takie granie ze ściąganiem to już jest większa robota. Więc to by było fajne. Taka konsolka właśnie do ściągania gierek i grania z Game Passa.
Ja tutaj sobie tak oglądam jeszcze. Na pewno było sporo rzeczy na temat wykorzystania AI. I to, no. jeszcze, to też to parę dobrych lat temu, czyli zanim ten boom się rozpoczął, taki powiedzmy medialny. I tam, wiecie, kwestie takie mniej kontrowersyjne, jak no, na przykład używanie AI przy matchmakingu, czy przy tworzeniu jakiejś tam przestrzeni, takich typu planety w Starfieldzie, no. nie? Procedural Generation. Natomiast jest parę kontrowersyjnych, no bo na przykład są tutaj takie rzeczy jak AI Game Testing, czyli testowanie gry przez AI, czy Dialogue Generation, no, to czyli to, generowanie dialogów.
To co było w Watch Dogs Legion już, Ubisoft zastosował faktycznie w swojej grze. I wyszło tak, nikt nie zwraca uwagi, ja wydaje mi się grając, że to mhm. faktycznie AI. Ale
no, no, to Ubisoft, u nich
teraz tak, jest to taka tak technologia, gry, że AI samo przygotowuje ci questy, nie? I robi cały dubbing.
Co, właśnie tak, bo tak rozmawialiśmy o tym, że ten okrągły Xbox nie zastąpi Series X takiego podstawowego, ale z no. drugiej strony jedno, co tak może tak jakby, nie wiem, czy martwić, czy tak zastanawiać w tym kontekście, jest to, że to jest opisane jako refresh, tak? Że Xbox Series no X tak. refresh, a obok jest Xbox Series S refresh.
Tak, Elwood się nazywa.
Tak.
I ono wychodzi w wrześniu 2025, a ten odświeżony Xbox Series X na święta 2025.
Czyli pewnie później. Natomiast tak, moim zdaniem...
Akurat to... nie, raczej nie później. To już nie, dużo, Mateusza, dużo czasu minie.
Mateusza
nie?
jeden z drugim. Czy, a wy rozumiecie może, co znaczy ten skrót XDL? Że coś jest,
coś jest śmieszne.
XDL? Nie. Bo jest ta rozpiska taka, o tak, która tak, pokazuje nie. bebechy tych sprzętów. I jest jeszcze trzeci Xbox. Xbox Series X in XDL. Nie wiem, co to jest.
Nie mam pojęcia.
Ale to, chyba to jest po prostu... projekt Uther i on tak według statystyk to jest jak Series X... z tego, co widzę. Tylko czy mocniejszy? Nie, taki sam dokładnie.
Design Lab może jakiś. Xbox Design Lab.
To, tak, tak, to możliwe, bo kontroler też jest w Design Labie oddzielny, okay. więc to by miało sens.
No ogólnie trochę tych tak, informacji Microsoftowych wyciekło.
Ja tylko dodam, że ten nowy pad, wymienialna bateria. Czyli, na, nie wiem, no może to też oznaczać, że będą po prostu...
Mi nie zależy.
Ja lubię.
Nie no. Nie wiem, czy to może oznaczać, czy to będzie cały taki moduł wymienialny
no
akumulatora,
właśnie.
Czy paluszki, ale trochę mogliby już sobie darować. I to, co będzie najfajniejsze i co jeszcze żaden producent nie ogarnął, włączanie pada poprzez podniesienie go. Mega. Nie musisz naciskać, tylko bierzesz
że
i
ma być?
Włącza. Tak.
No dobra,
lift ale... to wake up.
No dobra, ale tak włączanie telefon. Pada... Ale dobra, z drugiej strony włączanie pada uruchamia też konsolę?
No.
Wtedy ten pad, u mnie jak pad leży, to leży, ale jak leży, to nie tak, że na jakiejś półeczce ozdobione i tak dalej, tylko w bardzo niepewnych
no na
miejscach.
Na pewno możesz to wyłączyć.
No to
ale,
musisz się ogarnąć.
Ale i u mnie tylko leży i się podnosi go w momencie grania.
Szczerze? Brzmi jak coś, już jakby
mój
wolę
sen.
Wcisnąć przycisk.
Ja nie, mnie irytuje wciskanie przycisku. I nie szanuję. Miałem Xboxa One, Xboxa One, w którego... Nie dotykałeś fizycznego przycisku, nie było, tylko muskałeś
dobra.
I się włączył.
Mam dobre przejście do drugiego tematu, bo powiedziałeś, Paweł, a po co ci, to po co ci pad? Więc no. po co też wam pad, jak macie iPhony?
A
żeby się dało grać na iPhone'ie.
Dajcie znać, co sądzicie o na przykład nowej konsoli Microsoftu, która nie będzie mocniejsza i o tych zapowiedzianych tytułach, które może powstaną, jak Dishonored 3 czy remaster Fallouta 3. A tak, my sobie porozmawiamy o iPhone'ach, bo pewnie słyszeliście o tej prezentacji nowych iPhone'ów super drogich dla bogaczy.
15.
Tak, i zapowiedziano, że na iPhone'a trafią tego najnowszego Resident Evil 4 między innymi.
Ale remaster czy podstawa?
Nie, normalna gra, taka okay. jak na konsolach.
4 remake, tak.
Co tam jeszcze było?
No to pytam, czy remake,
Assassin's
czy...
Creed, ten Mirage. Najnowszy, Mirage trafi też. I to normalnie ma płynnie wszystko działać, już sam ze sobą prezentowano gameplaye. I potem widziałem w jednym chyba wywiadzie z ING? IGN. Z IGN przedstawiciel Apple powiedział, że ich celem jest zostanie... Celem Apple'a jest, żeby iPhone był najlepszą konsolą do gier na rynku. I mnie to trochę rozbawiło, biorąc pod uwagę, że oni do dziś nie mają oficjalnego takiego jak Razer Kishi, wiecie. Jeżeli nie wiecie, co to jest Razer Kishi, to są takie nakładki na telefon, że sobie robicie z telefonu Switcha de facto. Więc jeszcze ja nie rozumiem, że jednocześnie stawiają na gaming taki poważny, w który o wiele łatwiej się gra kontroler. Ja rozumiem, że kontroler można sparować z iPhone'em, ale no, to jest takie granie, że no, musisz sobie ustawić ten telefon i nie poruszysz go, bo potem jakoś...
Tak,
no,
generalnie najlepiej jak sobie kupisz third party, czyli od zewnętrznej firmy.
A są do Apple?
taką dodatkową nakładkę, na pewno jest coś takiego. Proszę cię, wygooglujesz i masz na pewno ten, taką nakładkę, że przyczepiasz sobie telefon i pada jednocześnie i robisz z tego taką taką Nvidia Shield trochę.
No chyba, że tak, faktycznie. Ale trochę mnie to bawi, że nie mają nic oficjalnego takich narzędzi, no, to, a już mówią, że no, królowie gamingu jesteśmy.
Masz backbone.
Okej, okay, ale okay. Nie wiem, czy macie podobne zdanie co ja i nasi słuchacze, czy mają podobne zdanie, ale jeszcze chcę powiedzieć, że dla mnie...
To nie jest coś takiego...
Tak, tak,
o to mi chodzi,
Ale to istnieje.
No istnieje.
Jest na stronie Apple'a.
A, dobra, sorry.
Dlatego ci o tym to ci pokazuję.
Okej. Okay. No to w każdym razie fakt.
Bo to jest tutaj dla słuchaczy, no bo przecież nie widzicie co tutaj na telefonie grzebie. Backbone One to jakiś kontroler, który wygląda właśnie na taki switchowaty, że przyczepia się dwa takie te do iPhone'a.
No ale to nie zmienia faktu.
Dwa mniejsze kontrolerki.
Że jakby dla mnie rozmiar ekranu też ma znaczenie. I no nie wiem, jak, tak samo jak na Switchu, jeżeli miałbym do wyboru Switcha takiego, albo Steam Decka, nie wiem, nowy Switch będzie na nim wszystko działać i wychodzi Resident Evil 9 i mogę sobie zagrać na PC-cie, albo na PlayStation 5, albo na Switchu 2, w nowego Residenta, czy w nowego Assassin's Creed'a na przykład, Assassin's Creed'a.
Tak.
To będę grać na stacjonarnej konsoli, bo to jest za małe dla mnie ekran na takie doświadczenie, jakby to opisać, no. Wysokobudżetowe, kinowe, to jakby, rozumiem windyki grać, tak samo jak na Switchu, czy na Steam Decku, ale w duże gry nie chodzi o wydajność nawet, bo będzie pewnie działać dobrze na iPhone'ie to wszystko, ale bardziej chodzi o experience, że nie mogę się skupić na takich poważnych grach na małym ekranie. Nie wiem, od czego to
zależy. Jeszcze, co masz na myśli, no bo na przykład ja, jako osoba chyba, która z nas na telefonach najwięcej się nagrała.
No tak, ale bo ci się,
też duże
bo jakoś to dla ciebie jest może bardziej naturalne. Ja, ja próbowałem parę razy w Apex Legends na przykład, próbowałem grać.
Znaczy te
inne
sieciowe
gry.
To ja tak chyba powiedziałbym, że no, na telefonie jest problem na pewno z tym, żeby neta mieć dobrego do tego.
Z iPadem bym może potrafił, ale...
Akurat Assassin, podałeś przykład, to nie jest, bo jest ta granica, nie? Są takie gry, które są mega fabularne i tam faktycznie chce się wczuć, albo klimatyczne i chce się wczuć w to i tam być w tym świecie. A akurat taki Assassin, gdzie idziesz od punktu A do B i sobie zaliczasz tam różne na mapie znaczniki, to w sumie taki bezmózgi fan i to no, na spokojnie na telefonie się nadaje do tego ekran. Jeżeli to jest duży ekran, nie? Ale no przecież na tym większym na iPhone'ie, no to jest spokojnie dość duży ekran, a na mniejszym też się da na pewno.
No, ten duży to... Przypomnij nam ci, on ma chyba tyle co Switch, nie?
Na pewno nie ma tyle co Switch. Panie, na pewno nie jest taki duży jak Switch, nie, niemożliwe.
Uważasz sobie taką kluca w kieszeni nosić?
Switch ma chyba 7 z kawałkiem.
No,
tak? Ile ma?
Nie, no dobra, mów.
Ale sprawdź, ile ma Switch,
no,
bo
sprawdzam. Na razie co innego, mów.
Więc, a co ja mam mówić? Już skończyłem, że jakoś granie mobilne dla mnie jest... Może kiedyś zainwestuję w jakiś... Znaczy mój telefon jest stary, więc nie zainwestuję na razie, ale może kiedyś właśnie sobie kupię jakąś taką, żeby grać faktycznie z podłączonym kontrolerem tak profesjonalnie w coś.
Może to nie jest do ciebie skierowane, wiesz, to jest skierowane do... Masz iPhone'a?
Nie.
No to ja myślę, że to jest skierowane
na Androidzie też można, nie?
Bo to jest bardzo duża baza użytkowników, a tak naprawdę Apple w ten gaming jeszcze nie szedł za mocno, nie? I to jest po prostu następnego... Ja na przykład mnie to ani nie irytuje, ani tam nie... uważam, że to nie jest bez sensu, no bo wydaje mi się, że ludzie też czekali na to, aż Apple do tego gamingu wejdzie na poważnie. Pomijam,
no tylko ja myślałem,
Macu,
że oni podejdą do tego jakoś, że faktycznie konsola albo ich komputery są lepiej wspierać gry, a nie, że iPhone.
I tu patrz, co jest zabawne, Switch Lite ma 5,5 cala ekran, a
co?
iPhone niemożliwe. 15 Pro Max ma jakiś... 6,7.
Niemożliwe, że 5,5 cala ma Switch Lite. To jest za mało.
Dobra, tutaj, nierazne. Dobra, to na jakimś Ceneo 6,2. Styl.
No, to już bardziej.
Nie, no 5,5.
Jak to możliwe?
A normalny ma 6,2. Czyli iPhone Pro Max jest jeszcze większy niż Switch. W sensie ekran, rozumiesz?
Okej, dobra, mój światopogląd się wali.
O, teraz grałem 40 godzin w Zelda i to potrafię, a sumie... na iPhone'ie to nie potrafię 15 minut.
Ale nie, cały twój argument się rozpada, bo przed chwilą powiedziałeś, że na takim mechaniku tam ciężko by było, ale przecież ty na Switchu ile się nagrałeś w życiu? No sporo.
Panowie,
jeśli mieliśmy takie gry,
panowie,
tego
stop.
Typu.
Panowie, stop. W Zelda Tears of the Kingdom grałem w 90% na monitorze ekranie. Dużym. Okay. W takie gry też mi się trochę dziwnie gra. Także spokojnie.
Okej.
Okay. Natomiast, nie no, spoko, jakoś nie wiem.
Nie, ale
Dla nie mnie nieśmieszne jest
ja
to,
i tak
znaczy
fajnie,
jest
iPhone.
W ogóle, że ten procesor w ogóle jest mocniejszy niż te laptopy MacBook Air z M1, tak? To telefon będzie jeszcze silniejszy, mocniejszy od tego, to jest po pierwsze takie puf, rozwalające głowę, ale co mi bardziej rozwala głowę, bo widzę te komentarze, tak, w końcu Death Stranding w ogóle widać wsparcie, idzie, będę kupować te gry i tak dalej, ale ludzie,
opamiętajcie
się, 6 koła musicie wydać, albo i więcej, jak chcecie ten duży, pewnie do 10. Nie wiem dokładnie, ale na pewno od 5 możemy zaczynać, tak, tą zabawę w nowe iPhony. To za to możecie kupić 5 Xboxów Series S, nie, na których kupić, też to zagracie.
Możecie kupić jedną konsolę i jeden lepszy telefon. I jeszcze trochę wam pewnie zostanie.
Możecie kupić Series X.
I iPhone'a SE.
Tak, albo na przykład Steam Decka czy Switcha.
Ale ja myślę, że to nie jest skierowane do... To, tak, jakby, no to, nie, ma, do to, nie ma, to nie ma zachęcić nie ludzi do kupowania do tego, tylko to jest raczej na zasadzie, hej, kupujesz iPhone'a, warto tu zostać, bo teraz jeszcze mamy gry dla ciebie.
No, to prawda. No nie, to dajcie znać, czy kupicie iPhone'a 15 i jak podchodzicie do grania mobilnego, a my przechodzimy do ostatniego tematu,
który
jest bardzo poważny.
Unity?
Unity, tak.
No to mów, co tam się stało?
Największa afera...
XXI wieku.
Ja nie słyszałem.
Nieironicznie, wydaje mi się, że nie było takiego dymu,
jeżeli
który obejmuje
silnik,
tę sferę jakby
albo
game
indyki,
developmentu.
Albo indyki ogólnie, w indykach faktycznie nie było takiego...
Na pewno słyszeliście gdzieś tam w social mediach, czy gdzieś tam mignęło, że jest jakaś afera z Unity. No i w skrócie chodzi o to, że Unity od 1 stycznia nowego roku postanowiło wprowadzić zmiany w płatnościach i dodatkowe płatności, przepraszam, bo stare płatności tak zostaną, ale chcą też wprowadzić dodatkowe koszty dla deweloperów, na przykład takie, że kiedy osiągniecie, kiedy przekroczycie na przykład 200 tysięcy instalacji, to nie, 200 tysięcy dolarów przychodu od gierki, to już za każdą instalację taki deweloper będzie musiał płacić 20 centów. I potem jest jeszcze inny próg jakiś, że tam inna liczba centów od innych tam progów, mniejsza o to. No ale oczywiście to rozpętało się piekło na Twitterze wszędzie, bo...
Bo to się różni przede wszystkim bardzo mocno od takiego typowego revenue share, tak? Czyli że to nie jest ileś procent, tylko to jest konkretna kwota
20
od...
centów od instalacji.
Instalacji.
Co jest absolutnie bzdurne, no bo żeby mierzyć instalację trzeba mieć spyware de facto. Nie? Jak inaczej sprawdzić instalację?
Tam, wiesz, jest...
Jak na Gogu na przykład zmierzysz instalację?
Wiesz co, bo to...
No,
tam, oni liczą, ile razy tam jest
teraz aktywowany. Teraz nie jest coś takiego, że już powiedzieli, że to będzie deklaratywne?
Nie.
W ogóle?
Tak,
nie.
Potem powiedzieli, bo były różne update'y, bo Unity się zestrało strasznie po tej krytyce. Mimo, że nie cofają, na razie nic, powiedzieli, że za parę dni mają ogłosić pewne zmiany, więc zobaczymy.
Natomiast... Ale nic nie ogłosili jeszcze oficjalnie,
nie, ale
jeżeli
powiedzieli,
chodzi o
zmiany. Chyba w artykułu Bloomberga było, bo to nie było oficjalnie, że to po stronie dewelopera będzie leżeć odpowiedzialność zgłaszania instalacji. Więc i tak deweloper musi to...
To ciekawe, bo jeszcze w trakcie właśnie tej całego zamieszania oni wielokrotnie mówili, że oni będą mierzyć, bo oni mają swoje wewnętrzne narzędzia, które pozwalają im stwierdzić, ile tych instalacji jest. I mi się wydaje, że to, co ty mówisz, to nie chodzi o to, że będzie deklaratywne to, tylko bardziej, że deweloperzy mogą po swojej stronie zdecydować się na...
Używanie tych narzędzi, tak?
Bardziej na pokłócenie się o to, ile tych instalacji było, czyli że powiedzmy Unity wysyła im rachunek za 20 tysięcy instalacji, to oni mówią, nie, u nas jest 10 tysięcy, coś jest nie tak, nie? Jakieś piraci coś tutaj się wgrali,
tak,
wdarli.
Bo na początku warto też powiedzieć, że pierwsze ogłoszenie wywołało taki ogromny chaos, bo było strasznie nieprecyzyjne i potem Unity musiało precyzować po dniu.
I za każdym razem precyzowało?
Tak, to jeszcze więcej problemów dochodziło. Bo na przykład ludzie myśleli to, co chodzi o, jak na przykład Kowalski sobie kupi naszą grę i odinstaluje ją 100 razy dla zabawy, żeby nam zrujnować firmę, to się będzie liczyć, każda instalacja, potem Unity mówi, że chyba nie.
Ale tak.
Tak? A co z Game Passem, pytali deweloperzy, no to Unity powiedziało, że a nie, to Microsoft zapłaci.
A Microsoft co?
Microsoft nie ma umowy z Unity. Umowę z Unity podpisuje deweloper. Jak robicie grę, to podpisujecie umowę z Unity. A Microsoft nie ma umowy z Unity, to co, Unity przyjdzie do nich, hej, płaci nam pieniądze?
Moim zdaniem to jest jakiś wielki przekręt. Zresztą przecież CEO sprzedał wszystkie swoje akcje dzień przed.
Tak, CEO, czyli przypomnijmy,
to jest
były CEO EA, który sobie żartował w rozmowie z inwestorami, że w sumie to moglibyśmy brać opłatę za przeładowanie broni od graczy Battlefielda, bo i tak nie zauważył. Coś takiego.
Tak, bo chodzi o to, że jak
to by się
są takie
udało.
Amoku gry, to są w stanie.
Ale w sensie...
To za jego czasów w ogóle nie było to...
W sensie... Kto wpadł na pomysł, że odinstalacja... W sensie, co to zmienia? Jakby można od innych rzeczy przecież
ja ci
brać
to wpadł na pomysł. Człowiek, który się nie zna na robieniu gier i procesie w ogóle, wiesz...
Nie tylko. Człowiek, który jest zainteresowany tym, co jest najważniejsze dla Unity.
Inwestorami.
Genshinem. I grami mobilnymi. Bo...
Ja, twórcy Genshina sobie siedzą i jest taka maszyna obok nich i z niej wypadają pieniądze tak. I co ich to obchodzi? No macie,
tak, ale
sobie.
Właśnie o to chodzi, że Unity może sobie pozwolić nawet na zniszczenie relacji z większością devów, bo tak naprawdę oni do końca życia mogą sobie żyć na hasie z samego Genshina, a pomijam inne Genshinów od nich, jak oni tam się nazywają w ogóle. Hojaverse.
W każdym razie chodzi o to tak, że chodziło im na pewno głównie o free-to-play tak jak Genshin i o mobilki, bo bardzo dużo gier mobilnych tak. Jest na Unity w ogóle.
Bo samo
Unity...
stwierdzenie instalacje to brzmi jakby ktoś myślał
o mobilkach.
Tak, o tym co jest w Google Play czy gdziekolwiek, nie? Czy tam w Apple Store, czy jak
bo też
się
warto powiedzieć, że Unity jest najpopularniejszym silnikiem. Najpopularniejszym silnikiem w ogóle w gierkach, ponad
na
50%
każdej platformie praktycznie.
Więc to, bo jest też najprostszy, podobno, nie wiem, nie znam się.
W miarę potężny, w porównaniu na przykład z jakimś Godotem, czy takimi bardzo różnorodny jest, ale nie taki trudny jak Unreal na
właśnie
przykład.
Genshin Impact, wiecie jak wygląda, jest na Unity. Z drugiej strony, nie wiem, Cult of the Lamp, czyli indyk taki 2D, też jest na Unity. Co
ale
ciekawe,
to są
w ogóle...
proste rozwiązania, w sensie takim, okej, no to wprowadźmy to, ale tylko dla gier free to play, bo chcemy mieć z tego zysk. Albo... Nawet nie... Już nawet zapomniałem.
No tak, to jest głupie, naprawdę.
To jest trudno to zrozumieć, co to w ogóle zaszło.
No, albo na przykład, ja kurde, ja pisałem tweeta o tym, muszę znaleźć go, bo to będzie jasne.
Albo deklaratywne, tak? Ile osób gra i płacisz abonament.
No ale właśnie
jakby.
Nie jest. Jakby w sensie przynajmniej z tego, co tam dotychczas mówili, ale to też kwestia jest taka, że no, za parę dni się dowiemy
mogliby
z ich
to
strony,
tak wprowadzić, nie?
No, ale to wiesz...
O,
problem jest jeszcze taki, że to, bo oni na przykład powiedzieli, że 90% naszych klientów nie będzie jakby, nie odczuje różnicy, tak, bo to ich nie tyczy się w ogóle. Tylko, że to ogłoszenie jakby pomija fakt, że wśród ich klientów są przecież szkoły, które uczą na Unity.
Tak, w Stanach praktycznie jakieś... każda szkoła właśnie tak. Programistyczna się opiera na Unity, więc
i
teraz ci ludzie...
wykupują te licencje, więc to nie jest tak, że i te szkoły jakby one nie upadną przez to, bo jakby te nowe zasady się ich nie będą tyczyć, oni tam nie przekraczają, powiedzmy,
ale
tego progu i tak dalej. Ale ludzie nie będą...
Unreal Engine. Money.
Unreal Engine
po
i
części.
Też jakaś konkurencja.
Ale za darmo jest Unreal, nie?
Tak, ale bezpośrednio, no tak.
Do pewnego stopnia.
Tak, ale to tak jak każdy silnik. Tak, to jak każdy silnik mniej więcej chyba działa na tej zasadzie mniej więcej. Wiele z nich, tak. Ale tutaj to jest też kwestia tego, że ludzie na przykład uczą się masowo na tym Unity pracować, a później się okaże, że żadne studio tak naprawdę nie chce tym Unity tworzyć, nie?
Tak,
i ludzie idą
to
na rynek pracy
tak.
I nie mają bladego, wiesz, pojęcia, muszą się nowych narzędzi użyć po prostu.
Więc
na dzień dobry.
Jeżeli to przejdzie, chociaż ja nie wiem, mi się wydaje, że jednak cofną się do revenue share. Ja optymistycznie
tak
jestem.
Tak myślisz? Bo mi się wydaje, że po prostu przesuną limity, progi i będą mówili, że wprowadzają jakieś nowe zasady bezpieczeństwa. Bo przede wszystkim, jeszcze zaraz wrócę do mojej myśli, bo jeszcze o tych 10% chciałem, natomiast oni wspomnieli, że jak była właśnie, jak deweloperzy się pytali, skąd te instalacje, nie, jak one będą sprawdzane, oni mówili, że mają własne źródła, własne dane, ale się nimi nie podzielą. Czyli to było takie totalne trust me, bro.
Okay.
I mi się wydaje, że oni tak mocno w to szli, bo oni kilka razy zatweetowali to, że na pewno nie będą chcieli, przynajmniej nie będą chcieli na przykład jawnie, wiesz, podejść do tego, że hej, wszystko jest jawne, będziemy wiedzieć, ile mamy tych instalacji, jakby wy i my i skąd one są i tak dalej. Tylko oni albo pójdą totalnie, wiesz, przesuną progi i po prostu idą dalej w to, bo mają to gdzieś, albo tak jak ty mówisz, że faktycznie się wycofają, jakby nie ma chyba takiej trzeciej drogi.
Mega głupie, dlatego że może też na przykład tworzyć takie sytuacje, jak teraz mamy review bombing, nie? I wyjdzie jakaś gra, która się nie podoba prawicy, lewicy, nie wiem, będzie grą wyścigowo, a nie karciankowo.
I ludzie będą ją kupować i instalować.
I będą kupować i będą wszyscy się zgłaszać. Kupujemy i instalujemy i odinstalowujemy. 1000 na dzień, nie?
Tak,
i w sumie, co wtedy?
Oni mówią, ale o to chodzi właśnie, to jest podstawa tego problemu, bo to, że deweloperzy muszą płacić, to nie byłby problem, bo deweloperzy mogą zrezygnować z Unity, mogą pójść gdzie indziej, mogą... nawet w przypadku niektórych gier to nie powinno się ich tyczyć nawet za bardzo.
Genshin tylko, że tutaj, już szuka ludzi na
tworzenie. Tylko, że tutaj Ci, którzy już stworzyli go Unity, już są jakby związani wiecznym kontraktem, cyrografem z Unity, ponieważ
chyba, a
nie da się usunąć. Nie, jeżeli ktoś już z GOGa kupił grę i ma tą instalkę w domu, to nawet jak deweloper wywali tę grę ze wszystkich...
To i tak musi płacić.
To i tak będzie musiał płacić. I pamiętaj, są gry darmowe. Są gry takie naprawdę darmowe, które ktoś robi na przykład hobbystycznie, żeby sobie walnąć. Chociaż oczywiście tam chodzi o to, że od pewnej kwoty tam przychodu, nie? Natomiast to są gry, które na przykład już się nie sprzedają, ale kiedyś się sprzedawały. I nagle zaczynasz płacić Unity z bieżących środków.
Tak, wydaje się, jeżeli... to wstecz będzie działało, nie?
Tak, to działa wstecz. Wszystko, to od jakby... początku mówili, że wstecz będzie działało,
tylko, że to ma jakby brać pod uwagę sprzedaż z ostatniego roku.
Okej, no to przynajmniej tyle.
Dlatego
ale
limitów.
Też na przykład, dobra, wybrane punkty, jeżeli to przejdzie, tak? Jeżeli to przejdzie, no tak. Takie ma przejść, że będzie od instalacji, to tak, to już powiedzieliśmy o porażce dla szkół game devowych. Opóźnienia wielu gier indie będą. O rok i tak dalej, czy dwa lata.
Myślę, bo
będą się przesiadać na inne tak. silniki, a przesiadka na inny silnik to nie jest takie proste. Niektóre gry się nie da przerzucić na inny silnik, bo silniki też są trochę tak... Że jeden jest lepszy do takich gier, inny jest lepszy do takich gier i na przykład jak masz jedną grę, to niekoniecznie ona musi działać na innym silniku. Nie, tak. Więc to jest też problem. Dalej jeszcze możliwe reklamy w grach. O, bo Unity daje lepsze warunki, jeśli się zgodzisz, żeby w twojej grze były reklamy Unity. Mają taki system reklam swój i wtedy masz o wiele mniejsze opłaty.
Były już plotki, widziałem, że chcą, że bo teraz jakiś czas temu kupili właśnie taką firmę, która się tym zajmuje, kolejną. I że mogą mocniej właśnie iść w to faktycznie w przyszłości.
I co jeszcze, no bo ogólnie ja słuchałem takiego podcastu, polecam Dropped Frames się nazywa, najnowszy odcinek i tam był taki deweloper Raimi Ismail, to jest, on stworzył Nuclear Throne, bardzo fajna gierka, taki jeden z pierwszych rogelików.
Tak, on też mnóstwo takiego, on tworzy mnóstwo apek, czy narzędzi dla deweloperów.
No tak, bo on teraz jest takim jakby konsultantem bardziej niż deweloperem, ale w każdym razie on był tam gościem i mówił, że no na przykład to może zachęcić twórców do wprowadzania agresywnych DRM-ów, które będą kontrolować liczbę instalacji. Albo że nie będzie też bundli, jeżeli to wejdzie. No bo on tam obliczył, że pomagał organizować jakiegoś bundla charytatywnego.
Nie, to będzie wyjęte. Oni tak, ale to mowa powiedzieli, że...
No to mowa o nie charytatywnych, tylko o takich bundlach, wiesz, że masz Humble Bundle, tam zapłać $5, masz leć tam gierek, 50. Nie charytatywne. I tam obliczyli, że jeżeli jakiś tam bundle zarobił 800 tysięcy, w sensie sprzedał się 800 tysięcy bundli, to twórcy jednej gry, jeżeli jakby było system instalacji, to musieli zapłacić Unity $200,000, nie? Także dosyć to interesujące jest i nie wiem. To będzie dziwne. Ciekaw jestem, jaki silnik się wybije, czy jakiś silnik taki mniejszy, bo tam słyszałem wzmianki o jakimś silniku na G.
Tak, Godot. Na razie Godot się wydaje takim największym, najpoważniejszym kandydatem.
Ale ogólnie to jest trochę straszne, bo...
Unreal tego nie zajmie, nie? Unreal pozostaje tym narzędziem troszkę na wyższym poziomie, a Unity to był ten taki wstępniaczek, nie? Często dla wielu.
Ale to jest też w sumie mylące, bo są dobre gry na Unity, tylko właśnie z tego podcastu się dowiedziałem.
Ale to na wszystko.
Takiej śmiesznej ciekawostki, że Unity wymaga, żebyś miał znaczek Unity, jak robisz grę hobbystycznie, jak mało na niej zarabiasz, jak wiesz, czy nie masz przychodów, a potem już możesz nie mieć. A Unreal ma na odwrót. Jak zaczynasz, jak to jest twój pierwszy projekt, to nie możesz mieć znaczka, logo Unreal Engine i dopiero jak gra jest jakościowa i tak dalej, to dopiero musisz mieć Unreal Engine logo i dlatego gry z Unity się nam wszystkim kojarzą, bo mi też się tak kojarzą.
Że krapy.
Że krapy, no bo muszą mieć ten znaczek Unity.
Nie to miałem na myśli, tak jak mówiłem,
nie,
że
tylko
to wstępny
ramach ciekawostki.
Poziom. To bardziej, że on, to był po prostu ulubiony silnik nowych deweloperów, którzy robili też mniejsze, niezależne gry. Tak. Ten Godot się zaczyna wybijać właśnie, tak widziałem po Twitterze, ale tam niektórzy mówią, że problemem jest to, że on jest znacznie słabszy, ale mam wrażenie, że też sporo teraz deweloperów jakby odkrywa przez stereotypy pewne rzeczy, wiesz, że hej, no wszyscy o tym Godocie tak mówiliśmy, że on taki jest słabiutki, a tu się okazuje, patrzcie, to coś, co tam można zrobić w Unity, tutaj też można zrobić. No. I tam jakieś tutoriale, że to robimy tak, tylko ciężko będzie, bo z Unity ciężko będzie uciec. Jakby Godot może być sobie mocny, ale na pewno to nie będzie taki ekwiwalent i
też
tam...
teraz weź się utrzymaj, nie, bo na przykład opóźniasz grę o rok, indie, no to nie masz takiego hajsu jak BioWare, który robi jakoś tam Dragon Age 100 lat, nie?
A tak jak wspominałem wcześniej o tym, że oni mówili o tych 90%, że ich to nie tyczy się, nie? I to te szkoły na przykład i tak dalej, to w tych 10% zawiera się pewnie...
Cały game dev pecetowy, nie?
Tak, no, albo każdy deweloper, o którym słyszeliście i robi na Unity, który jest bardziej znany, to na pewno jest w tym zakresie. I no tutaj, ja jestem ciekaw, bo czy oni się nie dogadali na przykład wcześniej z jakimiś dużymi firmami, no bo ja nie wierzę, że jeżeli...
Nintendo. używa właśnie, Unity nawet. Właśnie no, to jest ciekawe, nie?
Że z Nintendo nie gadali wcześniej? Nie wierzę w to. No chyba, że nie gadali.
Nie, bo jest tak głupia decyzja, że mogli nie gadać z nikim.
Tak, ale to też takie jakieś kiedyś popularny już teraz, tak ten, ale ta, co się w kosmos wywala. Among Us. A, tak? Jakieś tak. Takie, wszystkie te takie memowe gierki, które przez lata ostatnio wychodziły, to wszystko jest Unity.
Among
nie?
Us już się przerzucono na wysilnik, raz opowiedzieli, że jeżeli to przejdzie, no.
No to... Więc...
Tak samo wiele. Genshi też.
Oni to jeszcze mają Genshi pół biedy, też, ale nie? Jakieś te wszystkie Humans Fall Flat i te inne takie te na mniejsze fizyce trochę oparte, to one też często są Unity.
Reszta konwersacji w pytaniu odcinka, które będzie dotyczyło może Unity, a może nie, ale tymczasem...
Chyba chcemy mieć trzy komentarze za tydzień.
Tymczasem przechodzimy, bo czas nagli, do pytania tak z zeszłego tygodnia i tam zapytaliśmy się was, a dokładnie Paweł w takim razie zapytał, co sądzicie o systemie obciążeń, ekwipunku w grach? Podajcie przykład gry, które idealnie ten temat rozwiązuje. I Arthur Wiatr napisał, fajne EQ było w RE4, oczywiście ciężko to dobrze odtworzyć w dużym RPG. Na nowego Mass Effecta bardzo czekam i jeszcze długo poczekam. Z brakiem Sheparda nie mam problemu, o ile będzie nowa trylogia.
A tu a propos ekwipunku, to się wypowiada Artur na temat, że zarządzanie ekwipunkiem, że
tak,
przykłady
wszystkie rzeczy. To mi też chodziło tydzień temu.
To jest bardzo, bardzo klasyczne. No. Król Sucharów pisze. Gratulacje panowie, udało wam się zadać pytanie, do którego nie mogę wymyślić suchara. Można powiedzieć, że pytanie było za ciężkie. Wow. No bo obciążenie.
Marcin Głazik. Najlepszy system ekwipunku jest Minecraft.
A co jest mi takiego?
Znaczy, dobra, nie to wiem. System ekwipunku z Minecraft to
no,
jest...
Masz jak w Diablo, w sensie...
Tak, nie masz obciążenia,
a, no to...
czyli możesz nosić ile chcesz, często staki jakichś rzeczy, ale masz ograniczoną przestrzeń.
Lubię Minecrafta tylko. Już. Jak można, jak nie ma obciążenia,
i możesz
to...
stakować wszystko do 99 chyba jakby kopii czegoś.
Może zagrać kiedyś w Minecrafta.
Natomiast masz ograniczenie przestrzeni, nie? No bo masz tam w plecaku ileś tam miejsca, ale możesz sobie budować skrzynię od początku gry praktycznie jakieś
i w nich chować. Kojarzy.
A jak położysz obok siebie dwie skrzynie, to one się łączą w jedną większą niż ten.
A propos Minecrafta, a coś tam czarne kobieto, że będzie w tych, w szkołach jakiś Minecraft Education Edition?
Tak, tak.
I nie sprawdził, że jeden z działów to jest inkluzywność i coś tam a propos...
Oj, no, bo to po angielsku się czepiasz.
To taki off-topic.
Kermit 711 odpowiadał na najciekawsze pytanie odcinka. XD, Nina nie pokaże nowej konsoli, dopóki nie wydadzą wszystkich zapowiedzianych do tej pory Marianów RPG, Wonderów, Księżniczków, Brzoskwin itp. Nie opłaca im się. No, zobaczymy.
Nie sądzę, to tak nie
zawsze
działa.
Mogą
to
tak nie działa, bo wydać.
To tak nie działa, bo nigdy by nie zapowiedzieli konsoli nowej, bo cały czas wydają przecież nowy Mario i tak dalej. Ale jesienią zdebiutuje, tak, no bo jakąś grę na Switcha zapowiedzieli bodajże na lato ostatnią zapowiedzianą, więc tak.
Klik 34. W symulatorach jak najbardziej powinien być taki system, ale w Action RPG dajcie ludziom żyć i kopiujcie po prostu system sousowy, bo po prostu działa. Psująca się broń w Zeldzie to rak.
Po części.
Lukas,
ubrania... Co ty gadasz? Co po części? Co
gdyby, się psuła wolniej, to by mi nie przeszkadzało. Gdyby się po prostu wolniej psuła, gdyby były jakieś sposoby na naprawianie, czy szybsze, a nie, że wiesz, skonstruowałem sobie fajną broń, ona się psuje. Niech się naprawi.
Jak w życiu. Mm-hmm. Zelda to życie. Wow. Lukas, ubrania dzielone na broń to obciążenie. Reszta rzeczy nie powinna ciążyć, bo i tak w wielu grach nijak się ma to do realizmu i jest po prostu bez sensu.
To jest
słoik
prawda.
Z fasolą, kilo uranu i już powinno być ciężko.
To prawda, nie? Bo i tak te gry nie są realistyczne, bo mamy przy sobie na przykład, idziemy sobie normalnie jedną postacią i mamy w ekwipunku trzy kombinezony. Jakby, no to i tak jest nierealistyczne, więc...
Ale widziałeś, nie, one są takie w takich tych, z boksach takie... Jakby rzucić Starfieldzie, to taki
dobra,
jest boksik.
To masz 9 kombinezonów i jeszcze 17 słoików z drzewem.
Nie wejdzie 9. Ryzel 55, Gothic XD, a tak na serio, no fajny był, bardzo dobry.
No oczywiście.
Trzeci bezdenny ekwipunek w Gothicu jest po prostu.
A, czyli
masz ile chcesz.
A to Gothic fajny.
Ale masz podzielony na działy.
A wszystko wiesz. Sortowany.
Niesamowite.
I wiesz, o co chodzi.
Ale niestety ma ten problem, co Skyrimowy ukośnik Starfieldowy, to znaczy przedmioty są wyświetlane w jednym pasku, jakby przedmioty.
Ale to już w jedynce.
W jedynce, w jedynce. W dwójce masz normalnie już grid, tak?
To mi się podoba.
Ale w jedynce masz ten...
Podoba mi się, jak na przestrzeni miesięcy poznaje Gotika co kilkanaście odcinków, coraz bardziej.
A tak na serio to trochę głupie, jak bohater ma na wyposażeniu 30 meczy i 50 zbroi. Gra może być tak zaprojektowana, że nie ma dużo lutu i system nie jest potrzebny.
Ale jak nie ma dużo lutu, to dlaczego gracze będą grać? Wiesz, jakby musisz wytłumaczyć tak. To wow. Tym producentom i przede wszystkim ludziom od biznesu.
Dokładnie.
Weselar na YouTubie, bo już przeszliśmy na YouTube, napisał, przecież Starfield zasługuje maksymalnie na 7.
A ile dostał?
7.
Tyle daliśmy na recenzji.
Wiecie, Starfield to może... To jest gra paradoks, ale nie jest od paradoksu, bo Starfield może zasługiwać na każdą ocenę w skali od 1 do 10. Obiecuję wam. Ja mogę zrobić taką recenzję, że będzie odpowiednia na każdą ocenę z tej strony. Ale z drugiej strony,
każda gra taka jest, nie? Bo na przykład Spider-Man 1.
Pepsi-Man spokojnie 9 mógłby dostać, gdybyśmy się postarali.
Tak.
Jakby, wiadomo, że każdą recenzję można tak zrobić, ale w odczuciu moim i odczuciu wielu innych osób,
no tak moim też, tak, zgadzam,
te 7 by było. Bo, ale ta gra ma takie momenty, wiesz, że czujesz się, jakby to była 9, a po prostu ma momenty, że czujesz, jakby to była 4, nie?
Tak, no tak.
No dobrze, mamy jeszcze więcej odpowiedzi z YouTube'a. Jakiś Polak pisze, szczerze mówiąc, nie, że jakiś Polak, tylko 8, taką 2,
8, 9.
Tak, szczerze mówiąc, ciężko mi wybrać grę, która by w pełni dobrze rozwiązała kwestię obciążenia ekwipunku pod kątem na przykład współczynnika wagi przedmiotów, plus też niespecjalnie przepadam za tym typem zarządzania zasobami. Niby jest wiarygodny, ale do chomikowania jest naprawdę uciążliwy i rzadko kiedy czuję przyjemność, ale sens tej mechaniki. Najbliżej było w New Vegas, gdzie śmiecia była w cholerę, więc faktycznie trzeba było selekcjonować, co się realnie przyda, co budowało klimat dodatkowo. Na pewno kwestia zarządzania ekwipunkiem jako takim została doprowadzona do stanu idealnego w Resident Evil 4 oryginalnym, bo tam przedmioty po prostu zajmują określone miejsce bez określonej wagi, więc sortowanie itemków przypomina bardziej Tetrisa niż zwyczajne przeglądanie i wywalanie śmiecia z ekwipunku. Oczywiście w każdym przypadku, nie w każdym przypadku to miałoby sens. Średnio sobie wyobrażam taki ekwipunek w Pillarsach, Fear and Hunger, Nierze, Wieśku czy Personie, ale tam gdzie został zaprezentowany, perfetto. Perfetto, tak.
Adsun 22. Nareszcie jakieś ciekawe pytanie, a nie 10 raz to samo. Dla mnie najgorszy system to wagowe. Irytuje to ciągłe przeciążanie. Fajny jest Tetris jak w Resident Evil. Wszyscy o tym Residencie. Ograniczony, ale z możliwością powiększania.
Bo może dobry ekwipunek.
Jak w Dead Space, albo nieograniczony, ale wtedy potrzebny jest dobry system sortowania, żeby to ogarnąć. Ostatnio przychodziłem Resident Evil HD i nigdzie system ekwipunku nie irytuje tak jak tam. Wsadzasz ze dwie bronie, jamo i już nie masz miejsca. Masakra. Co chwilę trzeba biegać do tej skrzyni, żonglować przedmiotami. No. Gdyby nie to, gra byłaby dwa razy krótsza. Za to najlepszy system ma Resident Zero. Jak brakuje miejsca, można wywalić coś na podłogę i tak leży aż do końca gry, jak na przykład zrobiłem sobie składzik w głównym holu. Genialne w swojej prostocie rozwiązanie.
Jak w Starfieldzie.
Uwielbiam.
Leży, nie znika.
No, ja też to obczaiłem i teraz po prostu rozrzucam rzeczy. Michał Wierzba.
Znaczy, z tym są różne, w grach Bethesdy tradycyjnie były z tym różne problemy z czasem. Ja nie wiem jak w Starfieldzie, bo tam nie rozrzucam już po prostu, nauczone doświadczeniami, ale może wam po jakimś czasie na przykład save'y jakieś takie robić się, że save'uje się godzinę, wczytuje się godzinę, wywala się co chwilę w randomowych miejscach, bo akurat gra wczytała sąsiednią klatkę, a tam 50 łyżek wyskoczyło naraz, tam 50 tysięcy łyżek.
Ja nic nie kupuję, po prostu śmieci wyrzucam. Okay.
Michał Wierzba pisze. Według mnie idealnym systemem jest taki, w którym przedmioty do craftingu nie mają wagi, a wszystkie inne przedmioty tak. Z tym założeniem, że nie dropi nam milion bezwartościowych itemów, na przykład Wiedźmin 3. To mi się podoba mi się to zdanie. Nie dropią nam bezwartościowe itemy, na przykład Wiedźmin 3, jako bezwartościowy item, ale wiem o co chodziło. Tak.
Ale
równie dobrze jestem w stanie zaakceptować system no limit, w końcu to tylko gry.
Tak, bo to jest specyficzne takie... taka kwestia, bo bardzo często w tych grach, żeby był dobry loot, to musi być też słaby, nie? Jakby jeżeli masz takiego Fallouta New Vegas tam wcześniej wymienionego, no to tam masz, co tam wskazujecie, że tak się...
30 komentarzy, ale tylko 3 ale, minuty.
No to już zaraz z tego. Bo chodzi o to, że na przykład w tym New Vegas każdy przeciwnik zostawia broń, której używał, nie? I pancerz, którego używał. Więc naturalnie robi ci się sporo takiego lootu.
No tak.
Ale gdzieś tam musisz sam oceniać, co jest dla ciebie.
Teraz dobra. Czytamy tylko. Stagnacja 1. Pierwsze, co zrobiłem po godzinie gry Starfielda, to zainstalowanie dwóch modów DLSS oraz powiększenie zawartości plecaka o jakieś 1000 razy. Serio, irytujące jest to, że po zebraniu na początku kilku materiałów miałem
już full plecach, a gra nie mówiła mi, co mam z tym zrobić. Mody to często zbawienie w grach i pozwalają mi czasem na usunięcie niepotrzebnych mechanik.
To polecam teraz moda, żeby zachować ten balans. Jeżeli ktoś lubi ten balans udźwigu, powiedzmy w Starfieldzie, to teraz jest mod, który usuwa ciężar wybranych kategorii całych, czyli właśnie na przykład tych przedmiotów do craftingu, tak? Albo na przykład można też leki, można zmniejszyć też, zniżknąć wagę notatek, takich rzeczy, także...
Weselar dalej. W teorii spoko, ale w praktyce źle to realizują. Nie ma żadnego przykładu z ograniczonych ekwipunków. Najbardziej podobał mi się Wiedźminie 1, nie nosił miliona pancerzy, część ci do nich i tyleż samo broni.
Icon pisze, jeśli chodzi o ekwipunek i obciążenie, to w takim na przykład Falloutie 4 był mniejszy z tym problem. Tam po jakimś czasie już się w miarę znało mapę i wiedziało, gdzie są sprzedawcy. W Starfieldzie mam z tym problem, bo nie wiem nigdy, gdzie jest kupiec. W ogóle jest dużo rzeczy, z którymi się zgadzam z Mateuszem. Też mam wrażenie, że ta gra mało tłumaczy. Na przykład ja nie wiedziałem jak na początku, jak się zmienia bronie. I jakby nie to, że szczęśliwie trafiłem na stół ulepszania broni, to nawet bym nie wiedział, jak wygląda, bo gra nie mówi, że przy takim stole możesz ulepszać broń, przy innym skafander i tak dalej. Jak wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, to nasz towarzysz się przebiera i nie jest w kosmicznym skafandrze, a my cały czas w pełnym rynsztunku, a nie chce mi się za każdym razem przebierać, tu się zgadzam. Otwieranie zamków niby wytłumaczyli, ale także musiałem uczyć metodą prób i błędów, a na przykład takiego klawisza jak odpoczynek nie ma chyba wcale. Jest tylko też jakoś ukryty z tym odpoczynkiem i przewijaniem czasu, bo też go szukałem. Przez co prawie cały czas grałem w nocy, czego nie lubię, a przecież jak znajdę łóżko i się prześpię do dnia i polecę na inną planetę, to znowu będzie tam noc i tak w kółko. No i jakoś mi tak dziwnie, że w tym kosmosie nie ma innych rozumnych ras. Może są i jeszcze nie doszedłem, ale w pierwszych godzinach ich brak. Ba, w Skyrimie było kilkanaście razy do wyboru. Przy kreowaniu postaci tutaj tylko człowiek. No bo to takie niby nasapanki, początek tak, eksploracji, nie? Tak.
Ale tutaj jakby zgadzam się z tym, bo to jest specyficzne, bo to nie jest jedna z tych gier, które nie tłumaczą, bo nie wiem, bo twórcy chcieli być tajemniczy. Tak mi się wydaje, bo to jest generalnie, te wszystkie funkcje sterowania i tak dalej, to są rzeczy, które są po prostu w poprzednich grach Bethesdy i tam też nie są wytłumaczone i pewnie oni założyli, hej, nigdy nie tłumaczyliśmy, dalej nie musimy. Tylko, że tam czasami one kontekstowo bardziej były, bo na przykład system craftingu, nie? W Skyrimie, no to masz od razu wytłumaczony przez to, że pierwszy domek, do którego trafiasz, możesz trafić, tak? To tam kowal, każdy kowal, którego spotkasz pierwszy, masz u niego opcję rozpoczęcia questa, gdzie on ci każe zrobić podstawowe jakieś przedmioty.
I to ma sens.
I tam się uczysz interfejsu, wiesz, jak w kunku takich
wszystkich. Tutaj nie ma questów związanych w ogóle z jakimkolwiek craftingiem. Tak, ja tylko dodam, że możesz sobie w ekwipunku stawić, że twoja postać ściąga automatycznie skafander, ale nikt też o tym nie wie. Ja się dowiedziałem
skafandra.
Ja chcę.
Zostaw
Nasz kolega z redakcji, Kryllo, napisał, i Modest Standing ma dobrze ogarnięty system ekwipunku, bo wiadomo, cała gra się opiera na managementcie wagi. Deus Ex, MD oraz HR mają ciekawy system tetrisowy.
Muszę przejść Mankind Divided w końcu, kurde.
Król Sucharów.
No bo ciekaw jestem.
Czytając ten komentarz, nie możecie korzystać z szybkiej podróży. Panowie, system obciążenia i niszczenia się ekwipunku moim zdaniem są niezbędne w dużych grach. Sprawiają one, że poza questowaniem tworzą się nasze własne, indywidualne przygody, których inni gracze nie uświadczą. Ile razy w Skyrimie czy Falloutie musiałem szukać jakichś miejscówek, bez kick-trać fandy, do których wrócę po sprzedaniu swoich rzeczy. Nie wspomnę ileż to razy moja strategia musiała się zmieniać, gdy mój miecz w zasadzie rozwalił się przy pierwszym ciosie lub kałach mi się rozpadł w Far Cry 2. Gdyby tych systemów nie było, granie złodziejem w Skyrimie nie miałoby sensu, byłoby to zbyt łatwe. Ważne, żeby mieć wpływ na te systemy odpowiednimi perkami, jak na przykład mocne plecy z Fallouta lub inwestowanie w Skyrimie w staminę. Uwaga, teraz suchar na wyłączność dla M. Zdanowicz. Ponoć remake Final Fantasy 7 ma trafić na Switcha, tylko w wersji Cloud. Jak zawsze, super robota boomerskie XD dla was.
Nowy Final Fantasy Remake Rebirth na State of Play. State of Play było w ogóle. Ale nie są niepotrzebne.
No właśnie, ja się ogólnie zgadzam z tym podejściem, że nie chcę w ogóle eliminacji całkowitej tych systemów, bo one
w Skyrimie były fajne. I w Falloutie 4? Tylko tu zjebali, bo po prostu...
Nie, w tych grach też były uciążliwe czasami.
To czy mi tam tak nie przeszkadzało?
W Falloutie też taka... Bo ty nie budowałeś w ogóle osad, powiedziałeś mi ostatnio.
No właśnie. Też nie budowałem.
Tutaj to jest bardziej denerwujące, jasne, ale tam też było denerwujące. Tylko, że chodzi o to, że jest jakiś element takiego poziomu trudności, czy właśnie takiego tworzenia historii właśnie z tego, że spada ci odporność na przykład broni, bo czy w Falloutie, czy w Zeldzie musisz wtedy wymienić na przykład broń, a zamiast ciągle tłuc tą samą, nie? I wtedy też doświadczasz innych tam powiedzmy doświadczeniowych, ale tu chodzi o taki balans, nie? Między tym, żeby to było wyzwanie, na przykład też z tym obciążeniem, a tym, żeby to nie przeszkadzało w graniu, nie? I na przykład w przypadku Soulsowego systemu dalej masz wyzwanie, no bo masz obciążenie, że nie możesz nałożyć na siebie najcięższej zbroi i dwóch wielkich młotów, no
to
i
w Lies of P też, tak
skakać jest. Sobie, no. Dokładnie. Tylko musisz gdzieś tam pilnować tego, ale w plecaku możesz mieć 50 i tych młotów i nic ci się nie stanie.
No
nie?
Tak, to ma sens. Hacker CS pisze, może nie jest to mechanika obciążenia, ale w Zeldzie Botwy był fajny system, który podzielił trochę graczy. Moim zdaniem było to ciekawe rozwiązanie, bo chyba każdy miał tak, że pod koniec gry zostało nam w ekwipunku milion dobrych przedmiotów, które przydadzą się na później i bez sensu je ze sobą nosimy. To prawda, bo w Zeldzie też masz nieograniczony ekwipunek jakby. Przez to, że bronie, tarcze i tak dalej nam się niszczyły, to musiałem żonglować orężem i testowałem takie bronie, których normalnie bym nie wypróbował i okazało się mega dobre. No to tak, to się zgadzam, ale mimo to powinny się psuć wolniej bronie w Zeldzie.
Son Goku. System obciążenia podoba mi się w grach survivalowych, jeśli owa gra taki posiada. Escape from Tarkov nigdy nie grałem, ale streamie lubię obejrzeć i fajnie się zarządza tak hardkorowo ekwipunkiem, a w Wieśku to szło no, szału dostać.
Escape from Tarkov to jest jak Diablo, nie, że tam musisz Tetris też taki
robić. Tak, wróciłem do oglądania również teraźniejszych odcinków. 401 odcinek audycji obecnie jestem.
Gratuluję.
Czy będzie szansa zbić pionę na PGA z kimś z redakcji? Wybierasz się?
Wybierasz no, tak. Się. Musisz się znaleźć Pawła tylko. Tak.
Ja na geeku będę, co prawda bardziej, chyba... ale...
Damy i jeden komentarz, radę.
Co?
No. Nie, no walimy nie wszystko.
Stary, Wojtek
tam,
pisze.
Tam jest redakcja.
Pozdrowienia dla M. Zdanowicz, ty i Pawła S. Najlepszych, najbardziej merytorycznych prowadzących. A, dlatego nie chciałem. Pełne przygotowanie do audycji.
Nie, nie, chciałem akurat ten.
Idealne są rozwiązania FS?
From Softu. A tam chciałbym, żebyś przeczytał to, bo ja chcę, zaraz żeby było, że jestem legendą.
A tak, tak,
w,
że
na YouTubie.
Pozdrowienia dla Pawła S., najlepszej i najbardziej merytorycznej prowadzącego GNM, ich profesjonalizm i pełne przygotowania do edycji jest już legendą w sieci YouTube'a. No dla to... mnie wcześniejsze premiery, pisze dalej Wojtek.
To było ironiczne.
Dla mnie wcześniejsze premiery w gier w Game Passie to jest gra słów i dziś Microsoft robi premierę na tydzień przed premierą. Jutro miesiąc, a to samo mnie pisał na kanale, ja się nie zgadzam z tym. To jest takie, on tak złowróży, że jutro miesiąc, a następnie będzie rok wczesnej premiery, płatny, wiesz, jak teraz jest tydzień, że Microsoft wprowadzi. To jest tak zwane powolne podgrzewanie żaby, które udało się z planem z 2013 roku za pomocą GP, czyli ograniczenie własności gier, ich od sprzedaży i obowiązek zawsze online. Tak samo zrobienie multiplatform X-ów i Windows. Teraz się okazuje, że upadł ostatni argument Mateusza Widuta, że przecież Microsoft zostawił Minecrafta, to się okazało, że na aktualną generację Minecraft będzie X-em Microsoftu, na XS, a na PS5 już nie będzie natywnej wersji. Przypadek? A gracze Sony mogą sobie pograć w Minecrafta na PS4 w stałą wersję, a do nowej muszą kupić sprzęt Microsoftu. Nie będzie nigdy tak, że kupujesz grę i masz rok wcześniej dostęp. Jakby ja rozumiem hiperbole, ale come on.
No dobra, ale jakby samo zjawisko jest niepokojące.
Tak.
I na pewno to się nie skończy na tygodniu. Jestem pewien, że ten dostęp będzie ten miesiąc ale, do przodu ja i myślę, to jest to, całkiem niedługo.
Myślę, że to nie jest kwestia...
Ale to nie jest kwestia Microsoftu, to jest kwestia no. wszystkich firm.
Ale to Sony tak ma, nie? Na przykład rok wcześniej nie dało czasu... dostęp do Ghostwire Tokyo, a dopiero po roku Microsoft mógł łaskawie wypuścić na Xboxie. Ale i co? Ale tak, zabiłem.
Ale Kuba Itky pisze, ja pierdzielę, panie Widu, co za odważne słowa, jak można powiedzieć, że Starfield nie powstał, żeby sprzedać konsolę? Tak, po to powstał, promowanie Xbox Game Pass jest tu na drugim miejscu. Dziękuję. Cyborg, ostatni komentarz, musimy zdążyć. Cześć Cyborg. Cześć, pisze Cyborg. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że Nintendo przy nowym Switchu pójdzie w teraflopy. Historia pokazuje, że za każdym razem, gdy szli w moc, to nie wychodziło im to na dobre. Nintendo 64 było znacznie mocniejsze niż pierwsze PlayStation, a sprzedało się 3 razy mniej. GameCube było podobnej mocy co PS2, a sprzedażowo to był ciężki knockout. Nintendo osiąga sukces, gdy idzie swoją drogą, więc moc na poziomie PS5 mi tutaj totalnie nie pasuje. Tak więc te wszystkie plotki przyjmuję z bardzo dużym przymrużeniem oka. Jeżeli to, co mówią o nowym AC się sprawdzi, to po raz pierwszy dostaniemy Asasyna, który jest prawdziwą skradanką. Oczywiście nie grałem w każdą część, ale z tego co wiem, to chowanie się w cieniu, a zwłaszcza przenoszenie ciał nigdy nie było możliwe. Po milionie części w końcu wpadli na to, aby w grze o skrytobójcach zrobić porządne skradanie, lepiej późno niż wcale. Jako fan gatunku i klimatu Japonii czekam na szczegóły. Ostatnie AC, w jakiego grałem, to Black Flag, tak więc nawet chętnie bym powrócił do serii po takim detoksie. Marzę o tym, aby w nowym Mass Effect nie było otwartego świata, niech ta moda z sandboxami się wreszcie skończy, mnie te wszystkie otwarte światy przytłaczają i zniechęcają do gry. Trylogia ME była moim zdaniem idealna pod względem otwartości i wielkości, więc nie widzę sensu, aby to zmieniać. Niech się skupią na fabule, a nie na pierdołach. A propos fabuły, raczej bym obstawiał, że Shepard powróci. Stworzenie nowego bohatera nie jest łatwe, co pokazała Andromeda, a Shepard był lubianym i świetnym głównym bohaterem, więc nie miałbym nic przeciwko. Zgadzamy się. Co do obciążenia, to także uważam, że te z Soulsów są najlepsze, czyli brawo Paweł, liczy się tylko to, co masz założone na siebie, a wszystkie inne przedmioty nie mają ograniczeń. Jako, że jestem osobą, która lubi czyścić, zbierać wszystko na swojej drodze, to niejednokrotnie się irytowałem, gdy co chwilę musiałem wracać, żeby coś schować, bądź sprzedać, bo nie było już miejsca. PS, tak wiem, rozpisałem się, Ale jeszcze takie małe off-topowe pytanie. Gdy rozmawialiście o Baldurze, to w kilka dni mieliście nabite 30 godzin. Gdy wyszedł Starfield, to w kilka dni mieliście 30 godzin. Kurczę, kiedy wy to na co znajdujecie czas? Ja nie śpię.
Ja też, zamiast snu.
Ja nie śpię, ale ja też nie wychodzę w ogóle z domu, a ty trochę częściej niż ja. No tak. Dlatego ja miałem szybciej te godziny w Starfieldzie na przykład.
Bo ja widzisz, ja lubię. Ja czasami gram w krótkich sesyjkach. W sensie mam tego kompa włączonego w tle, gotuję sobie w tym czasie.
Czyli już wiesz, Cyborg, ale musimy kończyć, bo muszą włączyć streama,
ale
chłopaki.
Tak, to ma związek z czołówką, śpimy minimum, gramy maksimum.
Tak, i teraz ja zadam pytanie, ostatni odcinek. Zadajmy pytanie o Unity. Niech mnie pochwalą za pytanie. Niech będzie mało
Proszę, ja się pytałem o to, więc ci mówiłeś, że nie.
Ale zmieniłem zdanie, bo ktoś napisał, że fajne pytanie.
Dobra.
To nie będzie clickbaitowe pytanie, to będzie bardzo mało odpowiedzi pewnie waszych, ale może jacyś deweloperzy się wypowiedzą.
Dobrze, spokojnie.
Co sądzicie o tym dealu, który proponuje Unity deweloperom płatność od każdej instalacji gry wideo? Czy uważacie, że to jest skandal, czy uważacie, że to jest w porządku, czy że procentowe revenue share byłoby lepsze? Dajcie znać, a my kończymy.
Ale próbujesz.
Ja ci powiem tak, czy ten Armageddon da szansę nadziei?
Tak.
Tak, to był 567 odcinek 1+, razem z wami byli
Paweł Stachera,
M. Zdanowicz,
Mateusz i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień, cześć.